Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
Prawie 5 minut po 23. Kłaniam się nisko, Paweł Krzemiński. Dobry wieczór. Witam Państwa. Zapraszam na kolejne wydanie Nocnych Światła. Ostatnie już w tym tygodniu, bo na początku przypomnę, że ten program Nocne Światła 4 razy w tygodniu się pojawia na częstotliwościach lokalnych Radia Plus. Właśnie o tej porze się rozpoczyna, tuż po 11 wieczorem. I trwa przez 2 godziny. To też na te najbliższe 120 minut Państwa zapraszam. Można nas słuchać nie tylko przez radio, na stronę internetową Radio Plus, w związku z tym zapraszam, radioplus.pl, rzecz jasna, tam jest przycisk włącz radio, który mówi, co trzeba z nim zrobić, u góry zakładka programy, która prowadzi do archiwum Nocnych Świateł, ponad 1200 audycji pod szyldem Nocne Światła Państwo tam znajdziecie z ostatnich 8 lat. Na Facebooku też jest miejsce, by ten program tworzyć, tak więc Państwa tam zapraszam, by te myśli, które chcecie Państwo tutaj wyrazić, podzielić się z nami, skomentować treści w studiu, zadać pytanie, tam się znajdą, one także tutaj będą tworzywem programu i tak jest od już 8 lat. Tak więc zapraszam, forum wymiany myśli na profilu Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Tam jest na to miejsce. A ten pierwszy post od góry jasno mówi, że dzisiaj w cyklu, bo tak nas wychowano, rozmawiać będziemy o jakże aktualnym temacie, o emocjonalnych i zdrowotnych skutkach pandemii wśród dzieci. Stali goście i współtwórcy tego cyklu, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, Beata Janowska. Kłaniam się, witam cię serdecznie, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I Bogdan Janowski, równie serdecznie cię witam, Bogdanie.
Dobry wieczór.
Moi drodzy, zanim jeszcze program się zaczął, to już słuchacze tutaj parę myśli istotnych napisali. Otóż Agnieszka napisała, jeszcze przed pandemią dzieci miały kłopoty z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów, a teraz jak są pozamykane w domach przy komputerach i bez osobistych kontaktów, mają jeszcze większe. To ciekawa myśl, zadamy tutaj to naszym ekspertom za chwilę tę kwestię, ale pojawiła się też druga, zdecydowanie szersza, jeśli chodzi o kontekst. Katarzyna Urszula napisała, ten temat będzie szeroko podejmowany w tegorocznych i przyszłych pracach licencjackich i magisterskich. Zaraz będą krążyły ankiety na ten temat, więc prośba o otwartość i wsparcie studentów w tym temacie. Tak. Proszę Państwa, to jest rzeczywiście nowa, rewolucyjna sytuacja. Może nie zdajemy sobie sprawy, że mija praktycznie rok. Pojutrze minie rok od lockdownu, który nas sprowadził do naszych kwadratów, w których no, żyliśmy, ale chcieliśmy także oddychać pełną piersią poza nim. Natomiast w tej chwili w tych naszych sześcianach, kubach już trochę nam jest przyciasno. Mimo, że to nasze domy, nasze ognisko domowe, tam się życie nasze w jakiś sposób również ogniskuje, jednak brakuje nam tego, co daje nam możliwość swobodnego kontaktu z drugim człowiekiem, a także swobodnego gospodarowania własną chęcią spędzania czasu, no bo również nie tylko w tej przestrzeni otwartej trochę się obawiamy, albo po prostu odwykliśmy może nawet, to też, no, co rusz, co się otworzy, to się zamknie. Czy to baseny, czy to sale fitness, czy to muzea, galerie i tak dalej, i tak dalej. Sklepy raz otwarte, wszystkie innym razem, no, w jakiejś minimalnej liczbie. To też, proszę Państwa, no trudno, żeby to nie wpływało na ludzi dorosłych, którzy mają jakiś dystans do siebie i mają taką umiejętność, no, syntetyzowania doświadczeń w taki sposób, żeby wiedzieć, że no, pewne trudne sytuacje trzeba przetrwać. Ale co mają powiedzieć dzieci, dla których no, to będzie doświadczenie pokoleniowe? To będzie pokolenie pandemiczne. Tak jak możemy mówić o pokoleniu stanu wojennego, o pokoleniu Solidarności, o pokoleniu żołnierzy wyklętych, o pokoleniu milenialsów, prawda? Czyli, no wiadomo, no tutaj już nie będę wnikał, co one oznaczają, bo myślę, że to jest wiedza powszechnie znana, ale teraz będziemy mówić na pewno o pokoleniu pandemicznym, o tych dzieciach, które wzrastały w tym czasie, których doświadczeniem było przebywanie w zamkniętej przestrzeni i nauka wirtualna, kontakty wirtualne. Czym to się może skończyć? Moi drodzy, do Was kieruję to pytanie, no dramatyczne, co by nie mówić, bo może przywykliśmy, jak wspomniałem na początku, ale na pewno nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie to konsekwencje ze sobą niesie. Na pewno lęk, strach, niepewność, szok, który przeżywaliśmy rok temu, może on zelżał, bo już trochę oswoiliśmy tą sytuację. Dzieci pewnie też oswoiły na swój sposób. Niemniej ten cały niepokój, który jakoś gromadzi się w związku z pandemią, on w nas jest. Tyle, że po prostu inaczej go przeżywamy. Niemniej jego potencjał być może jest taki sam, a kto wie, czy nie wzrósł. Jak to waszym zdaniem wygląda?
Też chcę się odnieść do tego, co napisała nasza słuchaczka, czyli o tym, że ta nasza kondycja, powiedziałabym, tej naszej wspólnotowości być może nie była już dobra przed pandemią i rzeczywiście obserwujemy to, że coraz trudniej w pracy z dziećmi tworzy się takie zespoły klasowe, integruje się dzieci, że w tej chwili ten trend takiego postępującego indywidualizmu jest bardzo widoczny.
Nawet izolacjonizmu,
tak. Tak samo myślę sobie, że bardzo trudno jest też integrować rodziców i rodzice często nie mają takiego poczucia takiej wspólnotowości. Jeżeli to jest tak, że gdzieś, można by powiedzieć, że ta diagnoza przed pandemią nie była zbyt dobra, jeżeli chodzi o takie wspólnotowe jakieś podejście do tego, że tworzymy przedszkole, szkołę, że tą szkołę tworzą czy przedszkole nie tylko dzieci i nie tylko wychowawcy, ale również rodzice, to jeżeli tego nie było albo było tego za mało, to w tej chwili, tak w tym czasie pandemii, to się tak naprawdę nasiliło i dopiero właściwie pokazało, jak bardzo jest to, jaki to jest problem tak naprawdę. No bo w tej chwili tak naprawdę nie ma takich zasobów często, do których można byłoby się odwoływać. Rodzice często pogubili się w tej całej sytuacji, w całym takim lęku swoim o utrzymanie pracy, w tym szaleństwie, w tym jakimś próbie dostosowania się do rzeczywistości, nagle zostali również obarczeni opieką nad dziećmi. Na przykład ta początkowa sytuacja z tego lockdownu, jak mówisz, Pawle, z zeszłego roku, powodowała, że rodzice, to było widać w internecie przede wszystkim, że byli bardzo sfrustrowani. Rozlewał się hejt na nauczycieli, na szkoły, na nauczanie. Rodzice po prostu byli przerażeni tym, że nagle mają w domu dzieci, które mają jakieś lekcje online albo dostają jakieś lekcje do zrobienia. Dzieci sobie z tym nie radzą. Dzieci nie były do tego wdrożone ani przygotowane, no bo wcześniej po prostu nigdy polska szkoła tak nie funkcjonowała. I nagle po prostu i dzieci zagubieni, i rodzice zagubieni, nauczyciele próbujący coś z tym robić i jakoś radzić sobie i pomóc tym rodzinom. Natomiast tak jak mówię, stresu było z tym co niemiara. Ale wtedy było jeszcze takie poczucie, że jest to tymczasowe.
Że na początku miało być 2 tygodnie.
Tak, tak, że jest to taki moment, powiedzmy, chwilowy, trudny, ale że to minie. Natomiast w tej chwili to jest trochę inaczej już, bo chociaż i rodzice sobie jakoś to zorganizują, sobie lepiej radzą i przedszkola i jakoś gdzieś, powiedzmy, lepiej sobie radzimy z tą sytuacją pandemiczną, no to dochodzi do tego po prostu duże zmęczenie już tą sytuacją, bo tak jak powiedziałeś, Pawle, to już jest rok. To jest po prostu bardzo, bardzo długo.
No tak, w sobotę będzie rok dokładnie.
Tak, i tak jak dzisiaj słuchaliśmy informacji, to właściwie wielu ekspertów mówi, że nie wie, kiedy to się skończy.
Mało tego, jeszcze wielu mówi, że jak się to skończy wreszcie, to możemy się spodziewać bardzo prawdopodobnie, że przyjdzie co innego. Mhm. Że jakby ta sytuacja tego zamknięcia powoduje, że może się pojawić jakiś wirus, który tak w normalnych warunkach, to on by tam może wiele nie nadziałał, ale jak teraz to się wszystko nagle otworzy i pojawi się, nie daj Panie Boże, co nowego, to będzie tak samo szybko się rozwijało jak ten COVID i nie wiadomo, jakie będą skutki tego tak naprawdę na dłuższą metę.
Czyli tak naprawdę odnosząc się też do tego drugiego wpisu pani Kasi Urszuli, myślę sobie, że w tej chwili rzeczywiście i studenci będą pisali wiele prac, ale również myślę, że wielu naukowców będzie też nad tym pracować, bo właściwie na dobrą sprawę wygląda na to, że w tym globalnym świecie, w którym w tej chwili żyjemy, no trzeba będzie jakieś wymyśleć nowe zasady współżycia społecznego. Ale w jaki sposób mamy żyć, w jaki sposób mamy się chronić. Wygląda na to po prostu, że po pandemii no ten świat będzie trochę wyglądał jednak już inaczej.
Właśnie. I teraz to, co napisała pani Katarzyna Urszula, jest o tyle może ciekawe i istotne, bo wielu, myślę, studentów piszących różne prace magisterskie czy inne, doktorskie, czy na przykład później, czy jakieś inne opracowania, to będą musieli się zastanowić nad tym, w jakim kraju, w jaki sposób się to rozeszło, w jaki sposób to zostało zatrzymane, w jaki sposób sobie dany kraj poradził, bo być może okaże się, że jedne kraje poradziły sobie lepiej, a inne gorzej. Że mamy akurat tak najświeższe informacje, w Australii nowych zachorowań zero na przykład. Jakoś to zorganizowali sobie, tak? Kilka dni temu rozmawialiśmy z...
No tak, ale też to jest inna populacja, prawda?
To jest inna populacja.
To jest kraj wielkości kontynentu europejskiego, a ludności ma połowę tyle, co Polska. No.
Tak. Tylko chodzi mi o to, że jakby na przykład ten stan Victoria, czyli ten najbardziej zagęszczony, jakby jakoś sobie z tym poradził, tak? Czy warto to przeanalizować? No, kilka dni temu rozmawialiśmy z młodymi rodzicami z Norwegii, którzy nam opowiadali o szkole w Norwegii, jak szkoła w Norwegii funkcjonuje. Tam szkoły są w taki sposób budowane, że każda klasa ma osobne wejście. Osobne wejście z szatnią. I dzieci wchodzą jakby do swojej klasy, do swojej szatni, ale jak przychodzi przerwa między lekcjami, to wszystkie dzieci bez względu na pogodę wychodzą na zewnątrz i przerwy spędzają na dworzu. To jest i to w grupie, tej małej grupie. Te klasy są niewielkie i te dzieci spędzają te przerwy razem. Coś się tam jednak zadziewa między tymi dziećmi mądrego, tak? Że gdzieś pewne rozwiązania, które różne kraje wprowadzały, takie czy inne, warto sobie teraz to pomału już zacząć analizować, składać do kupy i zastanowić się, jak się zachowywać w takich, bo być może ktoś to po prostu lepiej wymyślił od nas.
No tak, ale teraz wracając do tych skutków tak naprawdę pandemii, okazuje się, że są już w tej chwili badania, na przykład Amerykanie opublikowali taki raport, z którego wynika, że napięcia i lęki związane z poczuciem braku kontroli u 6-latków wzrosły aż o 30%. Czyli jest to naprawdę mierzalny stres, który już występuje u 6-latków. Natomiast nasze polskie badania Fundacji Dajmy Dzieciom Siłę powiedziały o tym, że w takiej grupie dzieci od 13 do 17 roku życia, czyli w grupie nastolatków, większość z tych dzieci określiła swój stan psychiczny jako zły. Czyli to też jest alarmujące tak naprawdę. I młodzież mówiła o tym, że źródłem stresu najczęściej były u nich po pierwsze fatalne relacje z członkami rodziny. I to jest bardzo duży tak naprawdę problem sytuacji, kiedy ludzie zaczynają siedzieć sobie na głowie, tak jak mówiłeś, Pawle, w tych małych naszych habitatach, w tych naszych małych kwadratach, na tych małych powierzchniach. I kiedy to jest tak naprawdę nie tak, jak było do tej pory, że to był weekend, tak, albo jakieś święta, to jest po prostu dzień po dniu. Dzień po dniu cały czas gdzieś ludzie są w jednej przestrzeni. Ostatnio czytałam o jednej nauczycielce, która ma dzieci, które uczą się w domu i męża, który pracuje w domu. I była bardzo szczęśliwa, że na Teamsach jest taka możliwość robienia sobie tła, ponieważ ona pracuje z łazienki, bo nie ma dla niej pomieszczenia po prostu.
No tak, albo wyobraźmy sobie przecież, że w wielu domach na przykład był jeden komputer, tak? Czy góra dwa, powiedzmy, tak? A na przykład ostatnio rozmawialiśmy z młodym małżeństwem, które ma 5 dzieci, wszystkie w szkole. I teraz każdemu dziecku musieli zapewnić komputer, ponieważ zajęcia odbywają się w tym samym czasie. dziecko musi być obecne w tym samym czasie, każde z osobna, a rodzice pracują dodatkowo jeszcze zdalnie, więc też potrzebują komputery. Więc dogadywanie się na przykład tych komputerów, że oni mają jeden wspólny i zamiana tego komputera o jakiejś godzinie i tak dalej, no to naprawdę powoduje duże frustracje, komplikacje i tak dalej, no bo taka rodzina musiała skądś wziąć te 5 komputerów na przykład. Mhm. To nie jest takie proste. Ale tutaj dochodzi taki jeszcze jeden element, który też warto zauważyć, że w wielu rodzinach była taka sytuacja, że ograniczali dzieciom kontakt z komputerem wcześniej, no bo tam, żeby nie grał za dużo, żeby jednak świeżym powietrzem pooddychał, żeby zajął się zabawą, tym, tamtym, żeby nie za dużo tego komputera. A potem nagle przyszła taka sytuacja, w której te dzieci wręcz jakby zostały zmuszone do tego, że mają siedzieć przy tym komputerze. I ci rodzice, chcąc nie chcąc, musieli kupić ten komputer i przyjąć do wiadomości, że to dziecko musi przy tym komputerze siedzieć. I teraz rodzice pracują, mają swoje zajęcia, przecież nie wszyscy w domu pracują, niektórzy wychodzą z domu do pracy. W jaki sposób mają skontrolować te dzieci, co one tak naprawdę robią w tym komputerze i ile? Bo jak na początku pandemii robiono badania, to wychodziło na to, że przeciętnie dziecko siedzi przy komputerze 5 godzin. Około 5 godzin spędza. Przeciętnie.
Bardzo dużo.
A teraz to jest około 9, a nawet i 10 godzin dziennie. To teraz jak sobie doliczymy do tego sen, jedzenie, siku, mycie i tym podobne, no to wychodzi, że dziecko siedzi cały dzień. W cały dzień, kiedy jest aktywne, to siedzi przy komputerze. Mhm. To jest przerażająca informacja, jak dla mnie. Po prostu wyobraźmy sobie, że te dzieci rosną, dzieci są w fazie rozwoju, potrzebują bardzo dużo tlenu. Powinny biegać, chodzić po dworzu, coś robić, bo organizm potrzebuje tlenu, tak, żeby mógł normalnie funkcjonować, rozwijać się. A tymczasem nie ma tego. Siedzimy w tych, jeszcze zima jak teraz jest, siedzimy w tych mieszkaniach dusznych, małych często, i nie ma ruchu.
Moi drodzy, diagnoza się wyłania z tego, powiedziałbym, dosyć mroczna, minorowy nastrój. Na początek tutaj nam się pojawił. Zróbmy sobie chwilę oddechu. Proponuję krótką piosenkę, taką dosyć słoneczną. Niespełna 3-minutowo, tak więc dynamiczna i zarazem taka pełna uśmiechu, więc trochę, mam nadzieję, nas to podniesie, ale temat rzeczywiście, jak Państwo widzą, raczej słyszą, zapowiada się na niełatwą dyskusję, niełatwe fakty nam tutaj już się wyświetlają. Przypomnę, że dzisiaj w Nocnych Światłach, w cyklu Bo tak nas wychowano, rozmawiamy o skutkach psychicznych, emocjonalnych i zdrowotnych dzieci w pandemii. Beata i Bogdan Janowscy są gośćmi i współtwórcami tego programu. Za chwilkę ciąg dalszy.
Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
Tym razem w Nocnych Światłach, w cyklu Bo tak nas wychowano, o emocjonalnych i zdrowotnych skutkach pandemii wśród dzieci rozmawiamy z gośćmi, współtwórcami tego cyklu. Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, są z nami na linii Skype'a, więc też pandemiczne rozwiązania w Nocnych Światłach. No, żyjemy pandemicznie, programy też robimy pandemicznie. Taką miałem przygodę swego czasu, co prawda nie w radiu, ale w telewizji, w jednym z programów, które redagowałem. Goście też na Skype'ie, oczywiście eksperci do dyskusji. No i jakość połączenia wizji jest fatalna. No co tu zrobić? Więc może zmienić miejsce, może zresetować komputer, może coś. No tutaj studio niedługo się kończy, inny program korzysta z tego samego studia, więc robi się napięcie duże, ale jakość połączenia nie pozwala na to, żeby ta dyskusja w ogóle się odbyła, więc robi się nerwowo i właściwie, co tu zrobić? Okazuje się, dziecko w tym czasie ma sprawdzian i ciągnie internet. Więc nie ma siły, po prostu nie ma siły, żeby się podzielić tym internetem, jednocześnie w tym tym czasie, kiedy mama jest ekspertem w programie telewizyjnym, a dziecko ma sprawdzian. I inne osoby w domu też ciągną ten internet, bo coś, no bo muszą, bo pracują, bo albo się uczą, albo jakieś inne ważne sprawy. No, rzeczywiście, no to, tutaj trochę kuchni telewizyjnie zdradziłem, oczywiście to może tak ubarwia taki making of. Ale czasami to dla ludzi, którzy tworzą taki program, to jest, przepraszam za kolokwializm, krwi koryto, no bo napięcie jest duże. No wiadomo, że telewizja w przeciwieństwie do radia, które można jakoś indywidualnie robić w miarę, jeśli chodzi o redakcję i prowadzenie programu i wydawanie, o tyle telewizja jest zabawą zbiorową i tam po prostu jest duża grupa ludzi w tworzenie każdego programu zaangażowana. I siłą rzeczy im większa grupa, tym większe napięcia. Więc jeżeli pojawiały się sytuacje nieprzewidywalne, właśnie takie, które no są może nie ewidentnie z pandemii wynikają, ale są skutkiem tego, co pandemia nam narzuca jako pewien sposób korzystania również z dóbr, jakim jest internet, które zazwyczaj nie występują wtedy, kiedy wszystko było normalnie, jak do tej pory, przed jeszcze rok temu, kiedy wszyscy dzieci były w szkole, rodzice byli w pracy, a goście w studiu byli na żywo, czy to w radiu, czy w telewizji, i nie było takich sytuacji. Myślę, że to też bardzo poważnie wpłynie na media. Kto wie, czy takie sytuacje, jak mamy obecnie, jak to, że rozmawiamy przez Skype, czy to właśnie w mediach, no szeroko pojętych mediach elektronicznych, czy to nieco stanie, krótko mówiąc. No spójrzmy na programy internetowe w tej chwili, to już właściwie tam nie ma gości w studiu. No. W telewizji, w publicystyce tak. To samo. No. Tutaj no, jak widać na załączonym obrazku, przepraszam, jak słychać na załączonym obrazku. No. Bo chyba nie ma nic bardziej denerwującego dla słuchacza, jeśli w radiu ktoś powie, proszę państwa, no szkoda, że państwo tego nie widzą. Moi drodzy, ale żarty na bok, mówimy o poważnych sprawach, chociaż dobrze jest troszeczkę sobie zrobić luzu. Ten lęk, ta niepewność, ten stres, to napięcie, o którym mówiliście, no 30% to jest 1/3 populacji. No, naprawdę to są liczby bardzo poważne. Kiedy mówimy o negatywnych jakichś skutkach społecznych, które są w granicach tam procenta, 2, 3, 4, to już są liczby, które są szokujące dla socjologów i to naprawdę en masse, to się przekłada na bardzo poważne liczby, jeśli chodzi o liczbę osób, prawda, w takiej społeczności. A tutaj mówimy o 30%, to jest naprawdę trudno się do tego odnieść. Natomiast spójrzmy na to, co właściwie tym dzieciom grozi, no. Krótko mówiąc, bo to nie tylko chodzi o to, co dzieje się teraz, jak one to znoszą w tym momencie, ale spójrzmy na pewne potencjalne skutki takiego pokolenia, które no, może wnieść jako to doświadczenie, o którym tutaj mówiliśmy, doświadczenie pokolenia pandemicznego. Co oni mogą wnieść w życie? Jakie mogą być tego skutki społeczne, relacyjne, adaptacyjne, jeśli chodzi także o pewne, nie wiem, umiejętności także, no tutaj może to będzie jakiś handicap dla takiego pokolenia, ale kto wie, jak to się przełoży właśnie na zdolności takie adaptacyjne, czy na pewną inicjatywę, czy z tego nie wyrośnie, no jak tutaj ksiądz Tischner mówi o pokoleniu homo sovieticus, czy nie wyrośnie pokolenie pandemicus, które będzie wycofane, które będzie miało problemy szeroko pojęte z relacjami. Co z tego może wyniknąć? Jak to waszym okiem pedagogów wygląda?
To wszystko tak naprawdę też oczywiście zależy od jednostki, od dziecka, ale zupełnie inaczej jeżeli mówimy o dzieciach bardzo małych, takich dzieciach, które uczą się mówić, uczą się rozpoznawać emocje, uświadomić, że te dzieci widzą ludzi, którzy są zamaskowani zwyczajnie. I to jest ich świat, to jest ich rzeczywistość. Kiedy wychodzi mama...
Lub, przepraszam, jeżeli nawet nie są zamaskowani, widzą je na ekranie monitora, to mają często kawałek głowy widać i to wszystko. Nie widzą gestów, nie widzą całej mowy ciała, tak? Bo to też jest bardzo istotne.
Znaczy ważne jest, żeby sobie uświadomić, że coś, co dla nas jest trudne, powiem szczerze, jak ja idę do sklepu i widzę tych ludzi w tych maskach, to jest to dla mnie przygnębiający widok. To jest, ta relacja z ludźmi jest taka właśnie bezosobowa, można by powiedzieć. No gdzieś tam oczy tylko widać tym ludziom, czasami jeszcze teraz jak zima, czapka naciągnięta czy okulary, niewiele tak naprawdę widać człowieka. Te maleńkie dzieci właśnie no, mają problem właśnie z tym, żeby obserwować te relacje międzyludzkie, obserwować emocje. Jeżeli mówimy o dzieciach troszeczkę starszych, to mówimy też o adaptacji na przykład. Wyobraźmy sobie takie dziecko, które idzie do przedszkola i tam w przedszkolu, czy na przykład dzieci, czy w żłobku na przykład, dziecko spotyka się z tym, że panie mają maseczki. No to jest trochę przerażające. Prawda? To jest też...
No, a rodzic na przykład zostaje za furtką, tak? Nie może, tak, nie może wejść.
Nie może wejść. Podobnie jest na przykład, jeżeli chodzi o szkoły, prawda? Że gdzieś no, szkoły starają się robić takie też takie dni adaptacyjne, gdzie jeszcze ten rodzic, załóżmy, może wejść do szatni, ale też na to są różnego rodzaju rozporządzenia i też może być taka sytuacja, że po prostu szkoła nie może tego zrobić. Że ten rodzic, który przyprowadza to dziecko do szkoły, musi po prostu zostać za drzwiami, a dziecko samo ma pójść do szatni, samo ma tak naprawdę się sobą zająć. Są takie dzieci, które są śmiałe i które nie mają z tym problemu i takie, dla których jest to jakaś tam trudność, prawda? Tak samo na przykład ta sytuacja teraz, na przykład, która jest właśnie z tymi lockdownami, gdzie te dzieci tak naprawdę poszły do szkoły i za chwilę właściwie szkoły zostały zamknięte, gdzie zespoły klasowe często nie zdążyły się jeszcze zintegrować w żaden sposób, że te dzieci nie zdążyły się wdrożyć, poczuć się bezpiecznie i nagle po prostu wylądowały przed ekranem komputera, tam gdzie tak naprawdę no, widzą te dzieci albo ich nie widzą, bo też trzeba powiedzieć sobie, że ta jakość sieci jest taka, że bardzo często tak naprawdę, żeby był dobry odbiór, to dzieci muszą mieć wyłączone kamery, więc tak naprawdę dziecko widzi jakieś awatary, nic więcej tak naprawdę, nie ma tego kontaktu, nie ma tej interakcji. Na przykład dzieci, z którymi dzisiaj też rozmawiałam na godzinie wychowawczej, mówiły, że najbardziej brakuje im właśnie tych interakcji, brakuje im tych przerw, brakuje im biegania, brakuje im tego, że coś nowego właśnie może się zdarzyć, że jest jakaś nowa zabawa na przykład na przerwie albo czegoś się dowiedzą od kogoś. Mówią, że owszem, rozmawiają ze sobą w sieci, ale że to nie jest jednak to samo. Że to jest jednak dla nich jakoś w jakiś sposób trudne, jakoś ograniczające. Kolejną rzeczą tak naprawdę jest to, że to, co też ty mówiłeś, Bogdanie, to uzależnienie też od komputera. Dzisiaj pytałam dzieci o to, czy jak się czują na tym nauczaniu online i czy wolą tę formę, czy łatwiej uczy im się teraz, czy łatwiej uczyło im się, kiedy chodzili do szkoły. I między innymi też, ponieważ no, czują się dosyć swobodnie w tych rozmowach, no, przyznali się do tego, że mają taki problem, że jak to nazwali, kusi ich, żeby na lekcji oglądać różne strony w internecie. I mówią tak, jak się nudzę, jak jest za długo, albo jakiś tam jest wykład, nic ode mnie nie chcą, to albo oglądają sobie jakieś strony z grami, albo grają, albo do jakichś sklepów wchodzą, albo Bóg wie na jakie strony. Także też kilkoro uczniów przyznało się do tego, że wcześniej nie wiedzieli nawet, że takie strony są, a teraz je odkryli i mają taki przymus oglądania tych stron. Czyli można by powiedzieć, że to też jest właśnie w jakiś sposób niebezpieczne i to jest też coś, co tak naprawdę zmienia nas. No, ja też na przykład martwię się, jak to będzie, zastanawiam się, jak te dzieci, które wrócą do szkoły, wysiedzą 45 minut w ławce,
no właśnie,
patrząc na nauczyciela bez żadnych innych zajęć, prawda? I myślę sobie, że tak naprawdę to jest też bardzo trudne, ale my tutaj dużo mówimy też o dzieciach, prawda? Natomiast ja też tak widzę, że w tej całej sytuacji pandemicznej my mówimy, jak pomóc dzieciom. Oczywiście, bo to jest bardzo ważne, żeby pomóc właśnie dzieciom, pomóc też młodzieży, bo młodzież też na przykład w tej chwili, wyobrażam sobie, jaki stres przeżywają maturzyści. którzy tak naprawdę przez rok uczą się zdalnie i pewnie nie wszyscy są na tyle dojrzali, żeby uczyć się samodzielnie. Nie wszyscy sobie z tym radzą, nie wszyscy potrafią tą swoją pracę, tą swoją naukę jakoś zaplanować. Ale myślę sobie też o tym, że w tym wszystkim tak naprawdę najważniejsi tak naprawdę gdzieś i tacy osobami, które mają wspierać, są rodzice. I myślę sobie o tym, że jeżeli coś myślę, że zostanie jako taka myśl z tej pandemii, to mam nadzieję, że taka myśl, że docenimy to, jak bardzo ważne jest wsparcie osób bliskich. Jak bardzo ważna jest rodzina, jak bardzo ważni są przyjaciele, jak ważna jest też taka zbiorowość. Ja nawet wczoraj na takim zebraniu interwencyjnym, gdzie jest konflikt w pewnej klasie i przyszli tam rodzice na to zebranie, oczywiście przyszli, mówię, ale to było zebranie online, jak łatwo się domyśleć, i no widać było po prostu, jak ci ludzie w tej chwili właśnie zaczynają poszukiwać jakichś takich kontaktów, żeby rozwiązać pewne problemy. Rodzi się jakaś taka świadomość, mam nadzieję, że ona gdzieś się tak społecznie zrodzi, że my potrzebujemy bardzo tej wspólnoty, że po prostu szczególnie w takich sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia, w trudnych sytuacjach jednostka może sobie nie poradzić. Że tak naprawdę bardzo ważne jest to, żebyśmy mieli gdzieś do siebie i wzajemne zaufanie i żebyśmy jakoś się wzajemnie wspierali. I mam takie poczucie, że już teraz, w tej chwili, kiedy ten hejt na nauczycieli, w tej chwili wielu rodziców zaczęło z nauczycielami współpracować.
No tak, ale jest też ciągle wielu takich, którzy byli przyzwyczajeni do tego, że dziecko wychodzi rano z domu, znika na ileś tam godzin w szkole, tam się nim opiekują, tam mają go wychować, tam mają go nauczyć. Wróci do domu, to najwyżej go zapytamy, czy lekcję odrobi, koniec, kropka. Natomiast w tej sytuacji obecnej, no to jednak na rodzicach jest większy ciężar, jeśli chodzi o edukację dziecka, i więcej no, czasu muszą poświęcać temu dziecku, bo tak jak mówisz, ty jesteś z dzieckiem online, masz tam, nie wiem, 15, 20, 30 dzieci, w zależności od szkoły, tak, bo to różnej wielkości klasy są. Nie jesteś w stanie z każdym dzieckiem być indywidualnie, tak? No, tutaj ten rodzic jednak ma ogromną rolę do odegrania i takie doszukiwanie się, że nauczyciele źle uczą, czy że ta szkoła jest nie taka, czy no taka jest, po prostu taki czas nastał i ta szkoła tak wygląda i teraz my się musimy dostosować, my, w sensie rodzice, nauczyciele, pedagodzy, wszyscy musimy się dostosować, dzieci, wszyscy musimy się dostosować do tego, jak ta szkoła dziś wygląda. I nie ma sensu narzekania na to, że szkoła jest nie taka. No taka jest, no i co? Mhm. To możemy narzekać równie dobrze na pogodę. No taka jest. Ja bym chciał zwrócić jeszcze na jedną rzecz uwagę, która tutaj, żeby nam nie umknęła też, bo to jest dość istotne. Mianowicie chodzi o to, że spędzając wiele godzin przed monitorami, przed ekranami, jesteśmy narażeni na zbyt dużą dawkę tego światła monitorowego, tego niebieskiego, które jest bardzo szkodliwe dla zdrowia, bo ono powoduje zmniejszone wydzielanie melatoniny, czyli hormonu odpowiedzialnego za zegar biologiczny, za sen na przykład. To jest hormon snu, tak się go nazywa, a on odpowiada za sen i za nasz zegar biologiczny. Teraz my jakby dorośli, no powiedzmy, że jakoś sobie z tym radzimy, ale wiele dzieci, wiele takich, czy starszych dzieci, czy młodzieży, jakby przebudzeniem ilością tego niebieskiego światła, nie potrafi zasypiać. Absolutnie mają rozstrojone zegary biologiczne, nie wiedzą, że powinni już spać i tak dalej. Podobno są takie badania, ja dzisiaj o tym czytałem, że bardzo wiele młodzieży, czy dzieci w takim wieku, powiedzmy już prawie młodzieżowym, nie zasypia. Oni tracą przytomność. Im się film urywa po prostu.
Czyli nagle po prostu wyłączają światło, tak?
Tak.
Wyłącza się światło. Tak, więc
czas. Ale niestety to na krótko jest. Ta utrata przytomności nie powoduje tego, że my śpimy normalnie, tylko kiedy odzyskamy przytomność, to nie śpimy i potem trudno nam jest z powrotem zasnąć. I to bardzo duże zaburzenia są w związku z tym rytmem dnia i młodzież sobie z tym nie radzi. To są i potem z tego wynikają różnego rodzaju choroby, nawet psychiczne, ale no już depresja to powiedzmy stan naturalny się pomału robi. Przeraża mnie to, ale jak czytam o tym, i zresztą nie tylko czytam, bo też rozmawiamy, w jakim stopniu w tej chwili depresja jest wśród młodzieży i dorosłych zresztą też. To jest straszne. I tutaj warto pogadać z dziećmi, warto rozmawiać z nimi o tym, jak jest ważny ten rytm, kiedy się śpi, kiedy się pracuje trochę, tak nie na zasadzie wykładu czy wymagań nowych stawianych dzieciom, tylko po prostu, żeby one też starały się to zrozumieć, tak? Po co ten sen jest potrzebny? Po co jest potrzebna, dlaczego aktywność jest w takich godzinach, a sen jest w takich godzinach? Dlaczego to wszystko w taki sposób działa, tak?
No tak.
Wydaje mi się, że mamy naprawdę, my rodzice, mamy ogromną rolę do odegrania teraz w tym całym wychowaniu, bo do tej pory to wszystko było ułożone jakby samo z siebie. No, młodzież, mój chłopak czy dziewczyna musiała się wyspać, bo na 8 rano szedł do szkoły. Teraz, jak nie pójdzie, na przykład, bo rodzice są w pracy, no to najwyżej usłyszy parę tam gorzkich słów i co? Zabiorą mu komputer, zabiorą mu sieć. No nie zabiorą mu komputera, bo przecież do szkoły nie będzie chodził. I jest jakby hura, górą nasi.
No tak, chociaż miejmy nadzieję, że nie dojdzie do jakiejś, no, można powiedzieć, takiego pandemicznego rodzaju gorączki szałasowej, czyli takiego pewnej odmiany szaleńczych zachowań, które wynikają właśnie z zamknięcia ludu w północy w trakcie nocy polarnej, kiedy ten rytm dobowy zaczyna być tylko umowny i tylko jest oparty na zegarze, który, no, który coś wskazuje, ale nie wskazuje tego natura dookoła. Więc to jest problem. No, pewnie coś takiego może się pojawić, tylko oby nie, bo no, na razie mamy jeszcze jakąś możliwość komunikowania się, poruszania, przemieszczania. No tutaj taki czarny scenariusz znowu nam się pojawia, ale zróbmy przerwę krótką, odświeżmy może umysł za pomocą muzyki, żeby ponownie zmierzyć się z tematem, który dzisiaj podjęliśmy w tym wydaniu Nocnych Świateł w cyklu Bo tak nas wychowano. Rozmawiamy o emocjonalnych i zdrowotnych skutkach pandemii wśród dzieci. Goście programu, współtwórcy cyklu Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Państwo, jak zawsze, jesteście zaproszeni na Facebook, myśli, komentarze, pytania, profil Radia Plus. Tam jesteście Państwo, jak zawsze, mile widziani, zapraszamy. Widzę, że pojawiają się już głosy w dyskusji, tak więc na pewno za chwilkę do nich się odwołamy, ale to za mniej więcej 3 minuty niespełna, bo tyle trwa piosenka.
Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
W Nocnych Światłach tym razem podjęliśmy temat, jak pandemia wpływa na emocje i zdrowie dzieci, jakie mogą być jej skutki. To w cyklu Bo tak nas wychowano, którego współtwórcy są z nami na linii Skype. Gośćmi tego wydania programu są Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Jest tradycją, że słuchacze współtworzą ten program. Państwa jak zawsze zapraszamy na Facebook, gdzie w komentarzach pod pierwszym postem od góry jest forum wymiany myśli słuchaczy Nocnych Świateł i zaglądam dwóch Kamilów. Dwie różne myśli, dwa różne spojrzenia na tę samą rzeczywistość, jakże odmienne. Także postanowiliśmy tutaj je zestawić ze sobą, chociażby po to, żeby ten kontrast również coś nam pokazał. Otóż Kamil pierwszy pisze tak. Takim jednym z najważniejszych skutków tej pandemii dla dzieci jest brak skutecznej edukacji, która odbije się na egzaminach ósmoklasisty czy maturach, do których będą podchodzić uczniowie. Na temat odizolowania się i samego indywidualizmu nie zgodzę się, żeby było to bardzo wielkim i strasznym przeżyciem. Może niektórzy mogą przeżywać jakieś lęki związane z tą postawą, lecz dla większości młodzieży nie ma to wielkiego znaczenia. Komunikacja przez internet jest tak już znajoma dla młodych ludzi, że sprawia im bardziej przyjemność niż jaką ogromną rozłąkę. Przecież komunikacja internetowa jest tak rozbudowana, że chociażby możemy sobie widzieć przez kamerki. bynajmniej dla mnie rozmowa przez kamerkę, czy w rzeczywistości to i tak ta sama rozmowa, przecież nic nie utrudnia nam się w porozumiewaniu. Dzisiejszy świat to tylko świat elektroniki, więc skoro ją mamy, to z niej korzystajmy. Tutaj pisownia oryginalna, tak cytowałem. Otóż dobrze, to jest jeden wpis. Drugi Kamil z kolei pisze tak. Ja nie jestem dzieckiem, bo jestem już po 30, ale skoro ja kota już dostaję przez ten absurd zwany pandemią, to podejrzewam, że dla dzieci i młodzieży jest to wręcz koszmar. Postscriptum. Skutki tego wszystkiego mogą być tragiczne nie tylko dla młodzieży, ale zdaje się, że świat tak się zafiksował na punkcie koronawirusa, że żadnych innych problemów już nie dostrzega. Panie Kamilu II. Myślę, że dostrzega. Tak jak przyglądam się bacznym okiem dziennikarskim temu, co się dzieje i w Polsce, i na świecie, to jestem głęboko przekonany, że dostrzega, aczkolwiek pandemia jest no, pewnego rodzaju filtrem, przez który te problemy oglądamy i faktem jest, że no, tego się uniknąć nie da. Druga rzecz, panie Kamilu, pierwszy. No jestem ciekaw, kiedy pan używa takiego sformułowania, dla większości młodzieży nie ma to wielkiego znaczenia, to z jakich źródeł pan to czerpie, tę wiedzę? To jest istotne pytanie, bo tutaj no, uogólnienie, którego pan dokonał, wymagałoby przytoczenia pewnego źródła, które by uwiarygodniło to. No w każdym razie rozumiem, że to jest pańska opinia, ale warto by to skonfrontować z wiedzą socjologiczną.
Ja chciałabym powiedzieć właśnie na ten temat, że nawet właśnie dzisiaj rozmawiałam z dziećmi, z młodzieżą na temat tej pandemii, tak jak mówiłam. I dla nich to jest duże przeżycie, na przykład, że znowu nie będzie zielonej szkoły. Znowu nigdzie nie wyjedziemy. Znowu nie mieliśmy świąt wielkanocnych w zeszłym roku, nie obchodziliśmy Wigilii klasowej i teraz znowu nie będziemy obchodzili świąt wielkanocnych. I oni czują się z tego okradzeni zwyczajnie. Dla nich to były wydarzenia. Wydarzenia, kiedy mogliśmy jechać do kina, do teatru, na wycieczkę, gdzie mogliśmy po prostu coś organizować razem. I o ile na przykład nie wszystkim brakuje tego, że mogą codziennie iść do szkoły i posiedzieć w ławce i niektórzy doceniają to, że mogą siedzieć w swoim wygodnym fotelu i że to jest, że na przykład mogą dłużej pospać, mówią o tym otwarcie, to jednak takich działań zbiorowych, tego zobaczenia się, pośmiania się razem tak na żywo, brakuje im.
Ale bo warto sobie tutaj zauważyć się również taką historię, że dla wielu ludzi, szczególnie młodych ludzi, takich w sensie młodych wchodzących w życie już dorosłe, powiedzmy, czy młodych rodziców na przykład, to szkoła ciągle kojarzy się z w ogóle edukacja, szkoła kojarzy się z zakuwaniem, z lekcjami, z egzaminami, ze sprawdzianami, oceną, prawda? Natomiast edukacja to jest być może nawet przede wszystkim nauczenie się życia w grupie, pewnych relacji międzyludzkich, wiedzy o ludziach, o uczuciach, o emocjach. To, co mówisz o tych wycieczkach wspólnych do kina, do teatru, na wycieczki do muzeów różnych przecież, czy w ogóle takie wycieczki kilkudniowe, nawet te zielone szkoły, no to to jest absolutnie nie do przecenienia świat. Te dzieci miały ze sobą jakieś relacje. To nieprawda jest, że rozmowa taka w grupie w szkole jest tym samym, co rozmowa na Teamsach czy przez inny komunikator. To nie jest dokładnie tak. Bo jednak kiedy rozmawiamy w grupie, widzimy reakcje różnych ludzi na to, co ktoś mówi, jak się ktoś zachowuje, widzimy całą mowę ciała i tego się nie da zastąpić naszym obrazkiem, jak mówisz często, awatarem, bo na przykład siada internet i awatar czyjś. Tego się nie da w ten sposób zastąpić. No. Mhm. I to jest bardzo duże zubożenie tych dzieci.
Jeszcze jedna rzecz. Dzisiaj dzieci mówiły o tym, że bardzo brakuje im na przykład WF-ów, brakuje im gier zespołowych, bo bardzo chcieliby pograć w piłkę nożną chłopcy, bo dziewczyny chciałyby pograć w koszykówkę, w zbijaka, w cokolwiek po prostu, bo przy tym było dużo zabawy i dużo śmiechu. A w tej chwili nie mają na to szans zwyczajnie. I to jest w jakiś sposób dla nich trudne i jakoś tam ograniczające.
Spójrzmy na kolejną istotną sprawę, która w tym czasie jest bardzo istotna, bo jeżeli mówimy o zamknięciu w domu, no to te dzieci często nie są tam same. Są, jak tutaj słusznie zauważyliście, w sytuacji odmiennej od tej, która jakoś toczyła się przez poprzednie lata, bez względu na to, ile te lata w liczbach bezwzględnych wynosiły, no to jest nowa sytuacja, która skutkuje pewnymi też napięciami, nowymi sytuacjami, nowymi zachowaniami. Wiadomo, że wszystkie zmiany niosą ze sobą jakieś napięcia, obawy, generują także w związku z tym konflikty, ale jak tutaj, jeśli chodzi o relacje z rodzicami, wy widzicie niebezpieczeństwa i może są jakieś plusy, może są jakieś minusy. Jak to wyważyć? Co waszym zdaniem tutaj istotne jest, żeby spojrzeć i żeby jakoś przytoczyć pod dyskusję, poddać pewne kwestie, które widzicie, że warto zauważyć przynajmniej, jako dobre, które rozwijać należy, a te trudne, niedobre, żeby z nimi po prostu sobie jakoś radzić, żeby wziąć się z nimi za bary.
Zanim Beatę dopuszczę do głosu, bo ona jest tutaj ekspertem dużo wyżej ode mnie usytuowanym, to chciałem tylko powiedzieć do rodziców, bo ja jestem biernym obserwatorem. Znaczy, Beata pracuje w domu z dziećmi w szkole. Ja, ponieważ też pracuję w domu, przemieszczając się, słyszę, jak ona rozmawia i tak dalej, to mam tylko jedną taką ogólną uwagę, żeby rodzice zamiast się uaktywniać w czasie lekcji, żeby się uaktywniali po lekcjach, żeby zostawili te dzieci na czas lekcji sam na sam z nauczycielem czy z tą grupą, powiedzmy. Bo przyjdzie taki czas, że dziecko skończy tą naukę, te zajęcia z nauczycielem i wtedy trzeba będzie się nim zająć. Trzeba będzie, nie wiem, wymyśleć mu jakąś aktywność, pośmiać się wspólnie, może razem lekcję odrobić, może coś opowiedzieć, coś jakby wtedy zaistnieć, natomiast nie w czasie lekcji.
Przede wszystkim to wszystkie problemy rodzinne czy problemy dzieci, które miały dzieci z jakąś na przykład samokontrolą czy braniem odpowiedzialności za naukę, tak naprawdę wyszły tutaj w czasie tej pandemii jak w soczewce, można je zobaczyć. I tak najogólniej rzecz biorąc, rodziny, które miały dużo takich zasobów, czyli tak naprawdę były jakoś, to były pełne rodziny, wspólnotą te miały jakoś, miały też oparcie w przyjaciołach, w rodzinie, łatwiej jakoś się zorganizowały, funkcjonują zdecydowanie lepiej. Natomiast, co tu dużo mówić, niektórym po prostu świat, można by powiedzieć, kolokwialnie zawalił się na głowę i nie wszystkie rodziny sobie z tym poradziły. Nie wszyscy rodzice od razu się odnaleźli w tej sytuacji. To też jest taki moment, kiedy właśnie rodzice zaczęli widzieć te dzieci, zaczęli patrzeć, że te dzieci na przykład nie uczą się, że wyniki mają nie takie, jakby ci rodzice tego chcieli. Niektórzy rodzice zaczęli brać bardzo dużą odpowiedzialność za naukę dzieci. Zaczęli prawie uczyć się za dzieci.
To jest to, co... To jest bardzo ważne.
Uczyć się za dzieci. Czyli na przykład jest to takie zjawisko, że rodzic siedzi przy dziecku, że rodzic na przykład słyszymy, jak powiada dziecku, że po prostu ten rodzic popycha dziecko, żeby dziecko się zgłosiło teraz na przykład do odpowiedzi. Więc no, to są takie sytuacje, kiedy...
Czyli siedzi razem z dzieckiem w ławce, krótko mówiąc, w szkole.
Tak, siedzi razem z dzieckiem w ławce, dokładnie. I tak naprawdę bardzo mocno chce gdzieś, żeby to dziecko osiągnęło sukces. No też myślę sobie o tym, że to bardzo ważne jest, żeby ten rodzic był w dobrej relacji, w kontakcie z nauczycielem, bo no to wcale nie jest tak, że dziecko nie może się pomylić. Ba, nawet powinno czasami nauczyć się na jakimś błędzie. I myślę sobie, że mądry nauczyciel pozwala dzieciom na popełnianie błędów. I też nauczyciele biorą pod uwagę to, że dzieci pracują w różnym tempie. Jeżeli chodzi nawet o młodsze dzieci, rozmawiałam wczoraj z koleżanką o tym, jak w tej chwili mają trudną sytuację panie, bo część klasy przychodzi do szkoły, część klasy, ponieważ jest w izolacji, są ich rodziny, są nauczane online, więc łatwo sobie to wyobrazić, że pani jest w klasie, uczy jednocześnie te dzieci z komputera i te dzieci, które są w klasie, co już jest jakoś tam skomplikowane. I tak naprawdę gdzieś dostosowuje i tempo do wszystkich dzieci, nauczania i stara się jakoś, no tak, żeby te wszystkie dzieci były w jakiś sposób zaopiekowane. Sobie, że to ważne jest, żeby po prostu ten rodzic też pozwolił temu dziecku na jakąś samodzielność, bo powiem tak, wielu nauczycieli w tej chwili mówi o tym, że właściwie nie wie, komu stawia te oceny. Czy to dziecku, czy temu rodzicowi. Więc tutaj to jest taka sytuacja, no bardzo ważne jest, żeby sobie uświadomić, że te oceny są tak naprawdę drugorzędne. Często rodzice bardzo mocno przywiązują się do ocen, natomiast jakby nie biorą pod uwagę tego, że ważniejsze jest to, żeby to dziecko uczyło się samodzielności i żeby naprawdę miało tą wiedzę przyswojoną, że oczywiście możemy mu powiedzieć, możemy zrobić za nie, tylko że to po prostu nie prowadzi do jakiejś wiedzy. Także ważne jest, żeby sobie też to uświadomić, że tak naprawdę to, jak zachowujemy się, często ma bardzo dużo wspólnego z naszą samooceną. Z tym, że my jako rodzice czasami chcemy sobie po prostu jakoś skompensować coś tak naprawdę, swoje braki, swoje kompleksy, tym, że moje dziecko teraz będzie sobie lepiej radziło. To też powiem, jest sytuacja trudna dla bardzo wielu nauczycieli, dlatego że my na lekcjach no nie jesteśmy sami z dziećmi. To jest teraz taka sytuacja, że właściwie jesteśmy w domach tych dzieci, prawda?
No tak, a jednocześnie na cenzurowanym wersji live. Tak, macie wizytatorów, krótko mówiąc.
Tak, i to takich wizytatorów często z offu, że nagle się okazuje, że ktoś jest obok, prawda, bo my tego nie widzimy. Widzimy, że dziecko nagle do kogoś na przykład przemawia, ale również tak naprawdę, no ja rozumiem,
albo
bo...
Albo takie z offu słychać, no zgłoś się.
Tak. Weź tam powiedz, tak. Jest reżyser, tak, reżyser drugiego planu.
Reżyser drugiego planu, tak, ale też tak naprawdę, no my też to rozumiemy, no bo to też są sytuacje tak naprawdę w domu, gdzie życie się, że tak powiem, toczy i na przykład sytuacja taka, że dziecko siedzi przed ekranem, prowadzimy z nim lekcje, rozmawiamy z nim, a w tle mistrz drugiego planu, mama otworzyła szafę i układa w szafie ubrania na przykład, prawda? No i po prostu albo na przykład odkurza, przyszedł kurier właśnie, dziecko mówi, że przeprasza, bo kurier przyszedł i tak dalej. Więc to wszystko tak naprawdę dzieje się i myślę, że mamy do tego jakiś dystans. To pewnie też jest tak, że no uczymy się też tak naprawdę tego. Ja sama widzę na przykład, że na początku, kiedy coś się działo na przykład technicznie, coś mi się zacięło albo nie daj Boże wyrzuciło mnie, to się bardzo denerwowałam ze spotkania, a w tej chwili po prostu spokojnie, to się dzieje. No gdzieś też uczymy się po prostu tego, że musimy sobie w tej całej sytuacji radzić. Tak samo jak na przykład, no to też trochę martwi mnie, no bo no, ci moi uczniowie to są już uczniowie w klasie szóstej, ci też już słyszę, że potrafią kombinować, czyli na przykład uczeń, który jest wywołany do odpowiedzi, nagle zostaje wyrzucony z Teamsów. i ma problemy techniczne.
No tak, to mi się na przykład dzisiaj zdarzyło podczas kolegium redakcyjnego, które miałem prowadzić i w żaden sposób nie mogłem się połączyć z resztą zespołu, co było nad wyraz frustrujące, więc to co opowiadasz, to też jest mój chleb powszedni. No może ustaliliśmy na kolegialnie, że po prostu będziemy zawsze porozumiewać się bez włączonych kamer. Po pierwsze, żeby była lepsza jakość połączenia, żebyśmy się słyszeli, będziemy pracować na dokumentach, które mamy otwarte. I że tak powiem, bić wymianę myśli dotyczącą programów. Natomiast wszystkie wydarzenia poboczne, jak wizyta kuriera, czy jakieś inne tam sytuacje, bo jedni są tu, inni są tam, jedni są w ruchu, inni są na planie, inni są w domu i tak dalej, i tak dalej. Jak tych osób jest kilkanaście, to jest naprawdę mozaika przeróżnych sytuacji, z którymi przez taką godzinę czy dwie trzeba się zmierzyć. To już to nie jest frustrujące, to już po prostu można powiedzieć, że z dobrodziejstwem inwentarza, że nagle coś wjeżdża. No tak, ale panie, ale co tam, tego słychać, nagle weź pan, bo ktoś jest na planie i akurat kręci gdzieś w środowisku, że tak powiem, reporterskim jakiś materiał. No tak, takie
myśmy
rzeczy...
Myśmy mieli na przykład remont za ścianą przez kilka dni.
Właśnie. No to też. No tak, no w sąsiednim studiu też trwa budowa scenografii na przykład, prawda, więc no i co, no musi być, prawda, no i koniec. Być, no.
Bo ja bym też chciał tutaj tak pośrednio się odnieść do, bo tutaj pani
Bogdanie, napisała... to może zróbmy za chwileczkę, dobrze, małą przerwę i wrócimy do tego wątku za moment, bo już nam się troszkę przeciąga to wejście, żeby nie namnożyło się treści, więc zróbmy sobie dla higieny psychicznej odrobinę 3 minutki przerwy, bo tyle trwa piosenka, właściwie utwór muzyczny, instrumentalny, więc teraz muzyka, a przypomnę, że dzisiaj w Nocnych Światłach w cyklu, bo tak nas wychowano, o emocjonalnych i zdrowotnych skutkach pandemii wśród dzieci. Beata i Bogdan Janowcy są gośćmi programu. Państwo jesteście zaproszeni na Facebook. Komentarze, myśli, pytania tam właśnie.
Nocne Światła.
Od 9 minut jest już piątek, 12 marca, a od 23, od ponad godziny w cyklu Bo tak nas wychowano, który raz w miesiącu pojawia się w Nocnych Światłach, mówimy o emocjonalnych i zdrowotnych skutkach pandemii wśród dzieci. Nasi eksperci, współtwórcy tego cyklu, Beata i Bogdan Janowcy, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, są z nami na linii Skype, a Państwo, jak zawsze mile widziani, jesteście tam, gdzie forum wymiany myśli dla słuchaczy Nocnych Świateł, czyli pod pierwszym postem od góry na profilu Radia Plus w komentarzach. Aleksandra do nas pisze tak. To, że sytuacja pandemii nie służy dzieciom i dorosłym również, to już wszyscy wiemy. Jednak musimy się zmierzyć z problemem. Naszego syna, 12-latka, wypędzamy na dwór do kolegów, organizujemy wypady na basen, narty, ale to tylko na miastka. Im brakuje relacji, tutaj wielkimi literami to jest napisane, rozmowy w grupie. Co powinniśmy robić jako rodzice? Nauczyciele zupełnie nie dostrzegają tego problemu, nie włączają kamer, nie próbują nawet podejmować inicjatyw, żeby pokazać się uczniom, zintegrować ich jakoś, zorganizować jakieś zadania w grupach, nawet online. Zostaliśmy z tym problemem sami jako rodzice. Poprosimy o jakieś konkretne porady. No i tutaj dwa, no powiedziały, wątki z różnych kategorii. Jeden szkolny, drugi relacyjny, a właściwie pierwszy, ten relacyjny. No jako żywo, myślę, jest, no nie wiem, czy jakąś konkretną polemiką, czy akurat przypadkiem to się składa z tym, co pisze Kamil, nazwę go Kamilem Pierwszym. Spędzając wiele godzin przy komputerze, jesteśmy w stanie, my jako nauczyciele, rodzice oraz dzieci, nauczyć się obsługiwać coraz lepiej. Pandemia jest wielką lekcją informatyki dla każdego z nas. I dalej, te dzieci nie będą musiały iść do pracy, ponieważ to jest ich wybór, nie ma przymusu. A jak już by były w onej pracy, to co to zmieni w porównaniu z pracy przedpandemicznej? Jedyne to, że będzie więcej okularników. A to jest odpowiedź jednocześnie na głos Norberta, który napisał, te dzieci kiedyś będą musiały iść do pracy, przebywać ze współpracownikami, szefami, już nie mówiąc o rozmowie kwalifikacyjnej kaplica. No tak, i tutaj myślę, oczywiście możemy spojrzeć, jakie umiejętności zdobędziemy. kto wie, czy faktycznie może, gdyby nie ta rzeczywistość pandemiczna, to może wiele osób nie nauczyłoby się tylu zdolności związanych z przestrzenią informatyczną czy internetową, nie zdobyły, ale pytanie, czy rzeczywiście byłoby im to potrzebne. Być może, gdyby się pojawiła jakaś sytuacja, że jest jakaś potrzeba zdobycia pewnej wiedzy, pewnych umiejętności, to by się ją zdobyło, no, tak jak to normalnie w życiu bywa. No, takim tradycyjnym, konserwatywnym sposobem widzenia rzeczywistości, jak ona się odbywa, no to jest to, że idziemy krok do przodu. Jeżeli zrobimy jakiś błąd, to się cofałem o mały kroczek do przodu, bo ten błąd nas czegoś uczy i robimy krok w bok i próbujemy znaleźć inne wyjście. No i tak po prostu ludzkość przez te wszystkie tysiące lat ewoluowała. Natomiast rewolucje no, nigdy ludziom dobrze na zdrowie nie wychodziły. One oczywiście były jakoś oswajane potem przez społeczność, natomiast no, miały raczej krwawe żniwo. Więc tutaj pytanie, czy taka rewolucja wymuszona, ona rzeczywiście wpływa na człowieka jako osobę, czyli osobę relacyjną jak najbardziej, no bo człowiek jest relacyjną istotą, czy to wpływa na niego pozytywnie, czy wręcz regresywnie. Tak bym tutaj tę kwestię postawił, jako to pierwsze zagadnienie. Natomiast no, na temat drugiego to już w ogóle nie będę się wypowiadał, bo to już jest przestrzeń ewidentnie do waszego komentarza eksperckiego.
Ja bym, Paweł, powiedział trochę przewrotnie, że ta pandemia ma o tyle dobry wpływ na życie rodzinne, na rodziców, że rodzice zaczęli zauważać, mówię to przewrotnie, że rodzice zaczęli zauważać potrzeby dzieci, że jakby nikt tak, znaczy nikt, no wielu rodziców nie zastanawiało się wcześniej, czy dziecku jest potrzebne, są relacje, czy mu są niepotrzebne, bo to się toczyło naturalnie, to wszystko było jakby, wszystko miało swoje miejsce, tak, dzieci miały miejsce na boisku, na basenie, tu, tam, śmam, nawiązywały relacje, więc jakby nie musieliśmy się tym zajmować. Teraz jest tak, że rodzice zaczynają się zastanawiać, jak to zrobić, tylko jeżeli będziemy się zastanawiać nad tym, co nauczyciele mają w tej kwestii zrobić, no to słabo widzę, szczerze powiedziawszy, bo nauczyciele mają małe możliwości, żeby to zrobić. No jeżeli nauczyciel jest, nie wiem, 2 godziny czy 3 godziny w tygodniu z dziećmi, to jaki on ma wpływ na to, jak dziecko nawiązuje relacje? No niewielkie możliwości, tak? Tutaj raczej rodzice mają większe pole do popisu, bo pani tutaj pisze, że nauczyciele wyłączają kamery. Zastanawiam się, no nie umiem sobie tego wyobrazić, że nauczyciele wyłączają kamery, bo u mojej żony w szkole na pewno by taka historia się nie mogła wydarzyć. Natomiast być może jest to dlatego, o czym wcześniej mówiliśmy, że po prostu słaby internet jest. I żeby móc mieć łączność, to wyłącza się kamerę, żeby można było w ogóle rozmawiać, tak? Żeby się nie zacinało. Nie wiem, tutaj zgaduję. Natomiast pani Aleksandro, proszę się na mnie nie obrażać, ale pozwolę sobie na drobną złośliwość. Bo napisała pani, że wypędza pani dziecko na dwór do kolegów, a nauczyciel ma się zająć relacjami. To niech pani go dziecka nie wypędza, tylko zacznie z nim nawiązywać relacje. To taka drobna złośliwość, przepraszam.
Ja myślę sobie, tutaj powiem do pani Aleksandry, że o tym, jak integrować grupę, myślę, że można rozmawiać z wychowawcą.
No pewnie, że
natomiast tak. Bardzo ważne jest to tak naprawdę, żeby też no zrozumieć jakby tą sytuację i żeby ten wychowawca nie poczuł się w jakiś sposób napadnięty, bo może można coś na przykład zaproponować. No na przykład taką relacyjną możliwością na przykład dla dzieci, które nie mogą się w grupie spotykać, mogą być na przykład jakieś dodatkowe takie zespoły utworzone na przykład na Teamsach, gdzie dzieci mogą spotykać się na przykład i odrabiać wspólnie pracę domową.
No właśnie, no na przykład.
Czyli gdzieś...
Albo grać w gry nawet, wiesz?
Na przykład.
Myślę, takie, ale w sensie planszówki, bo jeżeli ja mam warcaby i ty masz warcaby, to nie potrzebujemy warcabów w komputerze, możemy się widzieć przez kamerę i sobie możemy jakby ustawiać te pionki i grać w ten sposób, czy nie wiem, w Chińczyka, czy w cokolwiek, tak? Że gdzieś nawet rodziny mogą ze sobą grać, nie wiem, w Eurobiznes powiedzmy, to naprawdę tak. Tylko nie szukajmy jakby tego bata na nauczyciela, że on ma to zrobić, bo on ma naprawdę niewiele czasu w tygodniu, żeby się tym zająć. Jeżeli uzgodnimy razem coś z nauczycielem, z wychowawcą, poszukamy rozwiązań, no to wtedy być może razem będzie łatwiej, no.
Ja jeszcze chciałabym się odnieść do tej wiedzy technicznej, do tego internetu i do tego, że teraz myślę, że oczywiście, tak jak tutaj mówimy, pewnych umiejętności wszyscy musieli nabyć, takich technicznych, internetowych, ale umówmy się, że od tego lockdownu nie staliśmy się specjalistami od programowania i że taka wiedza, tak naprawdę to jest taka wiedza, którą średnio inteligentny człowiek może opanować, i dziecko, i dorosły. Natomiast problem polega na tym, że dużo trudniej jest nauczyć ludzi takich umiejętności interpersonalnych. I to jest coś, co tak naprawdę kształtuje się długo, kształtuje się latami, i jeżeli to zatracimy, to żadne umiejętności techniczne nie pomogą nam tak naprawdę w relacjach z ludźmi.
Poza tym,
myślę sobie, że my też przeceniamy te zdolności tak naprawdę techniczne, bo chociaż rzeczywiście ten świat staje się w jakiś sposób techniczny, to jednak nie będzie nigdy takiej sytuacji, że wszystkie zawody będą pracowały online.
Nigdy
że
tak nie
ludzie nie będą potrzebowali umiejętności, zdolności interpersonalnych, bo przecież tak naprawdę, jeżeli nawet pracujemy online, zobaczmy sobie na przykład w dużych korporacjach, gdzie ludzie pracują w różnych krajach na przykład, łączą się i ustalają coś. Jak wiele potrzeba tak naprawdę takich miękkich umiejętności interpersonalnych, żeby się porozumieć, jak to bardzo jest tak naprawdę na poziomie ludzkim, chociaż używamy komunikatorów. Natomiast no, nie można się tych umiejętności miękkich, takich interpersonalnych, uczyć przez internet. To jest coś, czego uczymy się tak naprawdę w życiu. Uczymy się
w
relacji z drugim człowiekiem. I tutaj, no, a też nie wyobrażam sobie na przykład, że nie będzie kierowców autobusu, sprzedawców, pielęgniarek, lekarzy i tak dalej, i tak dalej. Cała sfera usług tak naprawdę, no ten kontakt z człowiekiem, właściwie zdecydowana większość zawodów będzie wymagała po prostu kontaktu z drugim człowiekiem. Jeszcze długo.
Może kiedyś wymyślą takie komputery, które będą wszystko organizować, będą prowadzić autobusy, elektrociepłownie i w szpitalach będą roboty pracować, będą nam zmieniać opatrunki na przykład.
Czego ten świat nie przeraża.
To jest oczywiście możliwe kiedyś w przyszłości, ale to jeszcze bardzo, bardzo dużo czasu minie.
Moi drodzy, niedawno właśnie zajmowałem się redakcją takiego programu telewizyjnego, który mówił o tym, czy roboty, no pod takim roboczym tytułem Sztuczni Przyjaciele Człowieka. Czy roboty rzeczywiście zastąpią w medycynie lekarzy? No po prostu pielęgniarki nie chciały pracować z takimi maszynami na sali operacyjnej. Internet wystarczy, że gdzieś tam na tym światłowodzie czy jakimś innym przewodzie nagle coś tam się zdarzy, jakieś zakłócenie, a tutaj okazuje się, że chirurg, który jest w Bombaju, operuje kogoś, kto jest w Los Angeles i nagle okej, no fajnie, że chirurg jest wysokiej klasy specjalistą, ale niestety internet zawiódł i niestety pacjent zmarł, bo właśnie skalpel zawisł albo powędrował nie tam, gdzie trzeba. Prawda? To wszystko jest próbowane w tej chwili jak najbardziej i ta technologia jakoś się rozwija. Ale jaki był wniosek pacjentów, no, którzy byli obsługiwani przez takie mechaniczne pielęgniarki, roboty, które im dostarczały, przypominały o tym, że trzeba wziąć leki, jakieś tam nawet zabiegi takie drobne robiły, diagnostyczne i tak dalej, i tak dalej. No oni chcieli po prostu być z ludźmi, krótko i na temat. No. To było dla nich nieprzyjemne, że obcują z maszyną. Człowiek chce być człowiekiem. Im bardziej człowiek chce być z maszyną, spędzać czas, tym bardziej jest z nim po prostu niedobrze. No trzeba to powiedzieć wprost. No. To znaczy, że coś jest niedobrego.
Człowiecza, można
tak,
by powiedzieć.
No krótko mówiąc, no człowiecza się, no to znaczy, że coś jest nie w porządku. No, może sobie z tego nie zdawać sprawy, ale generalnie myślę, że im mniej spędza się czasu z ludźmi, tym bardziej przestaje się być istotą relacyjną, a no taką jesteśmy stworzeni, więc jeżeli brakuje nam takiego zasadniczego komponentu człowieczeństwa, no to uwaga, bo naprawdę dzieje się niedobrze. Krótką przerwę może za moment zrobimy, chociaż jeszcze tutaj jedną rzecz chciałem powiedzieć, mianowicie to tak a propos szkoły, też o stresie dzieci. Otóż w rodzinie moich przyjaciół, w rodzinie wielodzietnej, no część dzieci już jest w tym wieku szkolnym i rzeczywiście to bywa czasami problem, żeby pogodzić obecność dzieci w różnych klasach jednocześnie w tym samym momencie będąc w domu i ogarnąć wszystkie sprawy domowe. Ale na przykład no, tam dosyć duży stres był wynikający z tego, że jeżeli komuś w trakcie sprawdzianu nawaliło łącze, a może tak być, niezależnie od tego, czy się chce to łącze przerwać, czy nie chce, no nawaliło łącze. No i w takim momencie nieobecność na sprawdzianie pała. Koniec, nie ma dyskusji, prawda? Jaki to jest stres dla dziecka? Dziecko, tak stochastycznie była sprawdzana obecność. Czy rzeczywiście ktoś, kto jest, zgłosił swoją obecność na początku lekcji, faktycznie tam jest, czy przypadkiem nie gra sobie na przykład w coś tam, prawda? Albo czy może nie wyłączył kamerki i sobie w tym momencie nie dłubie w nosie, albo myśli o niebieskich migdałach. No i w związku z tym, żeby coś takiego nie nastąpiło, no to dziecko, któremu się zachciało siusiu, wzięło ze sobą laptopa do toalety. Na nieszczęście zapomniało wyłączyć kamerki. No to można sobie wyobrazić, jakie potem były komentarze, na jakie śmichy, chichy było narażone i ile musiało się nasłuchać no, od swoich rówieśników, od kolegów, koleżanek z klasy, no, dla którego stało się po prostu pośmiewiskiem. Więc, no, moi drodzy, kolejna niestety niezbyt może przyjemna myśl na koniec tej części, dlatego zróbmy krótką przerwę dla oddechu. Kolejna piosenka niedługa, ale melodyjna, niech nam trochę umili tutaj tą rozmowę o rzeczach trudnych, bo niestety w trudnym czasie żyjemy. Rozmawiamy w cyklu, bo tak nas wychowano, w Nocnych Światłach ten cykl pojawia się raz w miesiącu, o emocjonalnych i zdrowotnych skutkach pandemii wśród dzieci. Współtwórcy tego cyklu, goście dzisiejszego wydania na linii Skype są z nami Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Mile nam będzie czytać, co Państwo do nas napiszecie. Zapraszamy w związku z tym na Facebook. Komentarze, myśli, pytania na profilu Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Za chwilkę ciąg dalszy.
Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.
W Nocnych Światłach dzisiaj cykl, bo tak nas wychowano, a w nim podjęliśmy temat emocjonalnych i zdrowotnych skutków pandemii wśród dzieci. Beata i Bogdan Janowscy współtworzą ten cykl, pedagodzy, mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Jak zawsze Państwo mile widziani jesteście i Wasze myśli, komentarze i pytania na forum Wymiany Myśli na profilu Radia Plus pod pierwszym postem od góry, gdzie Pani Aleksandra pisze do nas, no my z naszym dzieckiem mamy świetne relacje i dużo z nim rozmawiamy, ale nie zastąpimy mu rówieśników. To jest komentarz do poprzedniej myśli, no i tutaj do tego, jak odnieśliśmy się w studiu do poprzedniego wpisu. No tak, ale to tylko podkreśla to, o czym tutaj już wielokrotnie mówiliśmy dzisiaj, że relacje są arcyistotne dla rozwoju człowieka. Taki film widziałem na jednym z tegorocznych festiwali filmowych, internetowych, rzecz jasna, który pokazywał, jak kilka kobiet w identycznej sytuacji, w sytuacji zagrożenia w metrze, to się działo w Nowym Jorku, gdzie to tło społeczne było, można powiedzieć, takim ubogaceniem tego, co działo się w tym wagoniku metra. kiedy pewien mężczyzna zaczynał się zachowywać w sposób zagrażający zdrowiu i życiu. Wyciągnął broń, widać było, że jest sfrustrowany, stracił pracę i ogólnie rzecz biorąc można było się spodziewać, że jest w stanie zrobić wszystko. No i te 5 kobiet, które jechały w tym samym wagoniku, każda z nich miała inną historię, inne wydarzenia w życiu, ale pokazało, jak te osoby, które funkcjonowały w takim środowisku, gdzie te relacje były ważne, istotne, gdzie się o nie dbało, gdzie te relacje miały no, taki zasadniczy wpływ na bieg życia, jak one reagowały i jak zareagowała ta kobieta, która absolutnie żyła tylko i wyłącznie we własnym świecie, w świecie komputerów, w świecie programowania, była programistką i właściwie żyła sama. Wszystkie jakieś sprawy, które się działy w jej życiu, one tak naprawdę były jakąś sprawą do załatwienia, nie były, no, były jak robot tak naprawdę. Testowała gry, właściwie to było jej życie. I to właściwie była jedyna osoba, która odbiegała zachowaniem od reszty. Kiedy mama do niej dzwoniła na przykład, to ona próbowała jak najszybciej skończyć tę rozmowę, bo nie miała ochoty. To było dla niej nudne, że mama jakoś próbowała jej wyrazić swoją miłość, tak jak potrafiła, na zainteresowanie tym, co się dzieje w jej życiu i tak dalej. Więc bardzo, bardzo jakiś poruszający film, który no, też pokazuje, no, jak każdego rodzaju twórczość jest pewnego rodzaju komentarzem do rzeczywistości. I tutaj no, ważne chyba, żeby spojrzeć na to z tej perspektywy, bo przyglądamy się dzieciom, które są w zupełnie nowej rzeczywistości i mają deficyty w tej chwili, jak tutaj no, i mówicie z perspektywy was jako pedagogów, ale tutaj też głosy rodziców się pojawiają, no, są deficyty ewidentnie zauważalne. Kontaktów z rówieśnikami, zaburzenie tych sytuacji relacyjnych w takim rytmie, w jakim one miały miejsce do tej pory, no ale jest też deficyt kontaktu po prostu ze światem zewnętrznym i to jest rzecz niebagatelna. Ci z Państwa, którzy ostatnie wakacje mimo zagrożenia pandemii spędzali no, w takich miejscach jak modne kurorty jakieś, albo nawet niekoniecznie modne, które, ale stały się nimi, bo ludzie po prostu wynajmowali wszędzie kwatery czy jakiekolwiek możliwości noclegu, zatrzymania się, gdzie tylko było miejsca. O to wcale nie było łatwo w tym roku. Ja trochę podróżowałem po świecie i też po Polsce w ciągu roku, kiedy jeszcze nie było takiego wzrostu zachorowań ponownie jesienią, więc miałem okazję przyjrzeć się różnym ludzkim zachowaniom i to jest rzeczywiście wielka tęsknota za tym, żeby tą swobodę bycia w otwartej przestrzeni jakoś kultywować. To jest człowiekowi potrzebne. No, ja za tym bardzo tęsknię. Od poniedziałku powiedziałem sobie, że wracam na rower i to jest rzecz absolutnie nieodwołalna. Trochę mnie zatrzymało to, że nie chciało mi się wymienić przebitej dętki i za każdym razem, kiedy przypominałem sobie, że ją miałem wymienić, ale nie zrobiłem tego, to już było za późno, żeby to robić, bo się spieszyłem i chociażby nie chciałem się spóźnić do radia. No więc to jest potrzebne, no ale dzieci tego potrzebują, no właśnie ruchu, tego kontaktu, żeby się tam pobiegać, poszarpać trochę, pokrzyczeć, to gardło uruchomić, przewracać się, poprzeturlać tutaj, no to jest dziecięcy świat po prostu. Jeżeli tego nie ma, no to ludzie, no te dzieci są pozbawione czegoś bardzo istotnego. No tutaj bardzo, bardzo to mnie poruszyło, co mówiłaś, Beata, o tym, że te dzieci po prostu brakuje im tego, żeby wybiec na przerwę, żeby się tam właśnie, no, wybiegać, no, krótko mówiąc. No, doskonale wiemy. Kiedy sam byłem dzieckiem i wybiegałem na przerwę, to jakoś tego nie zauważałem, ale kiedy moja córka zaczęła chodzić do szkoły, a to było lat temu dobre 20, i poszedłem kiedyś, a trafiłem na przerwę w szkole, to chciałem uciekać. Po prostu naprawdę chciałem uciekać. Po prostu hałas, kakofonia mnie zabijała, bo dzieci nagle wybiegły z klas 1-3, ratunku. Nie, nie. Nie, nigdy po prostu. Naprawdę szacun dla nauczycieli, naprawdę. Jak oni z nami wytrzymali, to jak wytrzymują teraz, no to było naprawdę wrażenie. No tak, przychodziłem córkę odbierać po lekcjach, prawda? Wchodziłem do szatni i tak dalej. No to, ale jak raz trafiłem na przerwę, no to naprawdę pomyślałem, że zawód pedagoga to jest zawód wysokiego ryzyka.
Uśmiecham się, bo kiedyś właśnie Bogdan przyjechał do szkoły, jak była przerwa, i właśnie to powiedział, jak ty to wytrzymujesz? Tak, jest to...
No ale dzieci tego potrzebują, no po prostu. No,
bardzo.
One tym żyją, no, tego nie zauważają. No.
To jest takie odreagowanie. Ale widzisz, Paweł, tak jak mówisz też o kontakcie z przyrodą, to rzeczywiście ja widzę na przykład w tej chwili, że szczególnie te dzieci, które mają szkołę tylko online, pytam często, czy wychodzą na dwór i mówią o tym, że na przykład nie. I też no, rzeczywiście akurat no, ta powiedzmy jesień, zima, no to taki czas mało sprzyjający, szczególnie kiedy to są dzieci w starszych klasach, to kiedy kończyły zajęcia, to już było ciemno na dworze i też trudno czasami jest na ten dwór wyjść. Natomiast bardzo wiele tych dzieci no, nie mieszka w jakichś domkach, szczególnie dzieci w mieście mieszkają na osiedlach mieszkaniowych. Często są to mieszkania, które nawet balkonu nie mają. I dzisiaj rozmawiałam też z dziewczynką, która właśnie jest na kwarantannie, ponieważ jej mama zachorowała na COVID i wspominała, że ostatni raz była na dworze tego dnia, kiedy mama pojechała test zrobić. I wtedy mogła biegać i biegała i bawiła się na tym dworze, ale potem mama wróciła do domu i okazało się COVID, bo przyszedł potem ten test właśnie dodatni, no i teraz jest na kwarantannie. I ona traktuje to po prostu jak więzienie, to jest po prostu uwięzienie tego dziecka, no dla nas kwarantanna to jest uwięzienie, ale my sobie zawsze jakieś zajęcie znajdziemy. Natomiast dla dziecka, które mieszka w dwóch pokojach z kuchnią, przesiedzenie dwóch tygodni bez możliwości wyjścia, no to jest po prostu tak, jakby ją osadzić po prostu w więzieniu. No po co też te wyjścia? No to nie tylko jest ruch tak naprawdę, który jest bardzo ważny, ale to jest właśnie kontakt z przyrodą. To jest to, co Paweł mówisz. Chcesz pojechać na rowerze, bo chcesz poczuć ten pęd powietrza, chcesz zobaczyć te zmieniające się krajobrazy, chcesz po prostu wyjść z klatki, chcesz zmienić coś po prostu. I wszyscy tak naprawdę bardzo tego potrzebujemy. Ja na przykład widzę, że nawet jak mam przerwę, to czasami na balkon wychodzę, żeby postać na balkonie, żeby popatrzeć hen w dal, żeby zobaczyć po prostu, że jest jeszcze jakiś świat poza tym, że siedzę i patrzę w tą skrzynkę cały czas. Bo rzeczywiście długofalowo jest to rzeczywiście przygnębiające. No i też to, że tak naprawdę bardzo mocno spada nam po prostu kondycja fizyczna, również dzieciom.
No, myślę, że też i odporność spada nam bardzo drastycznie. Dzieci wyizolowane jakby ze środowiska, siedzące w domu, no to po prostu to jest przerażające, jak to będzie skutkować, kiedy będą mogły wyjść z domu, no bo wtedy wszystkie katary, nie katary, to te wszystkie infekcje, jakiekolwiek na świecie istnieją, to po prostu będą atakowały te dzieci. No, biedne, no. To jest, my sami jesteśmy, jako dorośli mamy to doświadczenie. Natomiast do tego, co ty mówiłaś o tym wychodzeniu z domu, no pewnie, że cudownie jest, jak ktoś ma dom z ogrodem, dziecko może wyjść do ogrodu bezpiecznie i nie wiem, pobawić się tam z jakimś zwierzakiem na przykład, czy chociażby w trawie pogrzebać. Bo ja pamiętam nasze dzieci, jak były małe, jak chodziliśmy z nimi czy do parku, czy gdzieś tam, tutaj blisko mamy lasek nawet taki, czy na łąkę, czy z psem, jak chodziliśmy z nimi, to ten widok tych dzieciaków, tych grzebiących gdzieś tam w piachu jakimś, w trawie, czegoś szukających.
Próbaczek,
dżdżownica. Tak, to ma dotykanie tych liści, tego wszystkiego, to nie jest nie do przecenienia. To jest smak, zapach, dotyk tego wszystkiego. Po prostu no, nawet słuchanie w lesie odgłosów jakichś zwierząt, ptak tam gdzieś dzięcio u dziobie, tu gdzieś coś tam jakiś śpiewa ptak, czy coś innego, to tego się nie da przecenić. No i teraz, jeżeli tak jak Beata mówi, no dużo dzieci siedzi w domach, w miastach, że nie tylko w miastach, ale w miastach siedzi, nie mogą wyjść. Bo to jest po prostu, to naprawdę my możemy oczywiście, znaczy my możemy, można próbować to lekceważyć, ale tego się zlekceważyć nie da, bo to są ludzie, którzy nie mają kontaktu z przyrodą, oni nie rozumieją przyrody później. Ja z przerażeniem myślę o tym, co będzie, jak ta kwarantanna, czy ta pandemia potrwa dłużej. Bo to już jest w tej chwili straszne, bo to są skutki nieodwracalne w wielu przypadkach. A co to będzie, jak to potrwa dłużej?
Norbert pisze na Facebooku taką myśl podobną do tej, którą wyraziłeś przed momentem. Jest dodatkowy minus przymusowej izolacji dla dzieci oprócz dysfunkcji społecznej. Przedwczoraj wypowiadał się pediatra. Gdy nieletni przebywają w sterylnych warunkach, spada ogólna odporność z braku katarów, grypek, wiatrówek, różyczek. Organizm zwyczajnie się nudzi, powoli zanika grasica, krwinki nie budują informacji, co i jak zwalczać. Wprost powiedział, że gdy maleństwa dorosną, to przez izolację będą padać jak muchy.
No właśnie.
No widzisz, no to...
To są rzeczywiście, no mogą być bardzo różne skutki. Wiecie co, tak sobie myślę o tym, że jak wiele tak naprawdę mamy takich doświadczeń z dzieciństwa, takich sensorycznych, na przykład zobaczcie, jak wychodzimy na dwór, to jak kojarzymy, że to jest wiosna, bo czujemy zapach ziemi, prawda? I to jest coś, co tak naprawdę gdzieś mamy pewne właśnie zapachy, pewne skojarzenia, pewne dźwięki, które gdzieś są dla nas jakby oczywiste. Ja na przykład pamiętam, jak byłam dzieckiem, jak wracałam na przykład ze szkoły wiosną, ludzie w ogrodach palili liście. I zapach palonych liści i ten zapach tej ziemi wiosennej, to była po prostu wiosna. I tak zastanawiam się właśnie, czy nasze dzieci będą przez tą pandemię miały okazję zaobserwować, że właśnie zmienia się pogoda, że po prostu no ta przyroda budzi się do życia. Myślę, że to jest po prostu bardzo ważne też tak właśnie i dla naszej psychiki, ale również właśnie edukacyjnie, bo tutaj mówimy o tym, że no jest postęp internetowy, ale przecież przez internet nie można pewnych rzeczy po prostu pokazać. Można pokazać dzieciom zwierzęta w internecie, oczywiście, że tak, ale to jest zupełnie inny odbiór, zobaczyć, nawet obserwować gołębie, czy lisa gdzieś, który biegnie, albo inne jakiegoś ptaka, prawda, na żywo. To jest zupełnie, zupełnie co innego.
No tak.
Czym innym jest sztuka fotograficzna, uchwycenie zwierzęcia w jakiejś ciekawej sytuacji. To jest sztuka rzeczywiście, naprawdę jako fotograf amator, no wiem doskonale, że zrobienie dobrego zdjęcia to nie jest łatwa sprawa, ale co innego zachwycać się zdjęciem, a co innego zobaczyć, przeżyć coś przede wszystkim, przeżyć spotkanie, zobaczyć nawet padalca. No to mówiliście, ja pamiętam, no jak pierwszy raz, tyle razy słyszałem padalec, ale jak zobaczyłem po raz pierwszy padalca, to ja do dzisiaj pamiętam, mając tam lat 7 czy 6, jak mi powiedział, o, to jest właśnie padalec. I pamiętam, że to było w Palmirach, jeszcze w Puszczy Kampinoskiej, do dzisiaj. To było moje spotkanie z padalcem.
No, ja na przykład z jeździłem na ryby, na takie jeziorko niedaleko nas i tam było bardzo dużo zaskrońców. I się okazało, że zaskrońce nieładnie pachną.
No tak, dlatego nie należy ich łapać. Bo potem ta ręka w takim śluzie zostaje, no to jest... Ja miałem zwyczaj drażnienia.
Miał okazję to zobaczyć, wiesz. Tak. Bo zaskrońców było dużo, bo na brzegu jeziora myszy w trawie mieszkały. Dużo myszy było, takich maleńkich. I te zaskrońce tam po prostu dlatego były. Ale tak, tu myszy, tu zaskrońce, tu coś tam, tu jakieś inne zwierzę. Tu, wiesz, tu
jeszcze
ryba.
Ryby.
Tu ryby, tu wiatr. Tu, no kurczę, no po prostu no, życie, tak?
I no teraz, idylla maleńka taka, wróbel pożera robaka. No,
no właśnie, no.
Moi drodzy, chociaż udało się jakimś w miarę optymistycznym akcentem zakończyć kolejną część, ale jeszcze jedna przed nami. Dzisiaj w Nocnych Światłach rozmawiamy w cyklu, bo tak nas wychowano, o emocjonalnych i zdrowotnych skutkach pandemii wśród dzieci. Beata i Bogdan Janowcy, współtwórcy tego cyklu, pedagodzy, mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, są gośćmi dzisiejszego programu. Państwo macie jeszcze kilkanaście minut, by do nas napisać na Facebooku, na profilu Radia Plus, jest na to miejsce. Tam jest forum wymiany myśli dla słuchaczy Nocnych Świateł i za moment po piosence, również niedługiej, ostatni kwadrans.
Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
Za 12 minut minie godzina pierwsza, ostatnie chwile tego wydania Nocnych Świateł, w którym w cyklu Bo tak nas wychowano podjęliśmy zagadnienie emocjonalnych i zdrowotnych skutków pandemii wśród dzieci. Współtwórcami cyklu są Beata i Bogdan Janowcy, pedagodzy i mediatorzy, którzy są z nami na linii Skype, związani z Fundacją Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Zaś Państwo macie jeszcze tych paręnaście minut, by podzielić się swoimi myślami, dodać komentarz, zadać pytanie. To na forum wymiany myśli słuchaczy Nocnych Świateł. Tam jest na to miejsce, pod pierwszym postem od góry na profilu Radia Plus. Aleksandra rozszerzyła tutaj tą myśl, którą wcześniej zasygnalizowałem tylko jednym zdaniem. Teraz tych zdań jest więcej, więc zacytuję całość. My z naszym dzieckiem mamy świetne relacje i dużo z nim rozmawiamy, ale nie zastąpimy mu rówieśników. Moim zdaniem rola nauczycieli jest jednak kluczowa, bo skoro duży ciężar edukacji spada teraz na rodziców, gros lekcji odbywa się w stylu proszę przeczytać temat z książki i wykonać zadanie, bądź proszę obejrzeć filmik, proszę odesłać pracę z plastyki, techniki, informatyki, referat z WF i tak dalej, to z roli rodzica zamieniamy się często w nauczyciela. Do tego musimy zastąpić dzieciom rówieśników i jeszcze mieć czas na pracę i inne obowiązki. Może jednak coś konstruktywnego wymyślimy wspólnie.
Mhm. Myślę sobie, że tak, że jeżeli chodzi na przykład o rówieśników, to ważne byłoby to, żeby na przykład rozmawiać z innymi rodzicami, jeżeli na przykład są rodzice, którzy już na przykład przechorowali COVID, być może jest jakiś bezpieczny kontakt, że możemy spowodować, że nasze dziecko spotka się z jakimś dzieckiem, że porozmawia z tym dzieckiem, że spotka się z nim, nie wiem, na dworze na przykład. No to możemy zorganizować. Natomiast myślę sobie, że jeżeli chodzi o te obowiązki, które spadają na rodziców, myślę sobie, że to też jest kwestia, oczywiście no, trzeba tutaj z dużą kulturą i jakąś taką wrażliwością, ale jednak rozmawiać z nauczycielami o potrzebach rodziców i o potrzebach dzieci, no bo jest oczywiste, że trzeba przerobić, nazwijmy to kolokwialnie, materiał, że trzeba zrealizować podstawę programową, ale nie za wszelką cenę. Czyli gdzieś tak naprawdę w tym wszystkim jeszcze muszą te dzieci jakoś funkcjonować i emocjonalnie, i fizycznie, i rodzice muszą się w tym wszystkim odnaleźć. Więc myślę sobie, że po prostu no, ta współpraca jest absolutnie konieczna. Absolutnie.
No, absolutnie tak, no bo ja powiem, oczywiście pewnie są różni też nauczyciele, no wiadomo, no to tak jak w każdym zawodzie są różni ludzie, bo ja mam doświadczenie tylko jednej szkoły, tak, na bieżąco, czyli w tej, w której żona pracuje, no to jak słyszę na przykład, jak wygląda godzina wychowawcza, kiedy no, żona rozmawia z tymi dzieciakami, one opowiadają różne rzeczy, to jest taka, no... No to jest właśnie to, czego potrzeba, tak? Te wszystkie dzieci są tam zgromadzone, opowiadają sobie, gadają tam, to coś się dzieje, tak? Natomiast no, mogę sobie wyobrazić też, że niektórzy nauczyciele po prostu są też jakoś potwornie zmęczeni. No bo, a jeszcze proszę sobie wyobrazić, że taki nauczyciel ma na przykład dzieci w wieku szkolnym.
To prawda, że
czasami... To już wtedy jest absolutny koszmar. Ja oczywiście tutaj absolutnie popieram ten postulat, pani mówi o tym, że wspólnie, że nauczyciele z rodzicami powinni współpracować, absolutnie jak najbardziej tak. Tylko przyszło mi do głowy, kiedy to czytałem, że no dobra, co wtedy, kiedy nauczyciel ma na przykład trójkę dzieci w wieku szkolnym? I on po prostu wygląda już w tej chwili jak śmierć na chorągwi, bo on najnormalniej w świecie nie daje rady, bo żyje w dwóch światach jednocześnie, tak? I no, trudne to jest, naprawdę to jest bardzo trudny czas i myślę, że im więcej będziemy o tym rozmawiać, rodzice, nauczyciele, wychowawcy, im więcej między rodzicami będzie takich rozmów, czy prób jakiś, tak jak Beata mówiłaś o tym, że ktoś już przeszedł COVID, więc może jest szansa na przykład, że można się spotkać. Takich tego rodzaju więcej prób, więcej jakiegoś takiego wychodzenia naprzeciw potrzebom tych dzieci, im więcej tego będzie, tym oczywiście lepiej, no bo wiadomo, chodzi o dobro dzieci tak przede wszystkim, no ale jednak musimy wziąć pod uwagę to, wszyscy mamy jakąś trudność, tak? Czyli to nie jest tylko tak, że my rodzice mamy trudność, albo tylko dzieci, albo tylko nauczyciele. Wszyscy mamy jakąś trudność. I dlatego, no, trzymajmy się razem, tak?
Tak, no bo wiadomo jest, że chodzi o to, żeby też te dzieci nauczyć i żeby one, no tak mówię kolokwialnie, przerobiły ten materiał, ale ten dobrostan psychiczny no jest tak naprawdę najważniejszy, że gdzieś my musimy też tak naprawdę przetrwać tą sytuację, przetrwać ten lockdown w jakimś zdrowiu emocjonalnym i żeby też nie wylać dziecka z kąpielą, prawda?
Moi drodzy, no właściwie zaczęliśmy od bomby atomowej, tyle że nie w myśl akurat zasady Alfreda Hitchcocka, że każdy film powinien rozpoczynać się od jej wybuchu, a potem trzeba powoli stopniować napięcie. No tą bombą atomową jest po prostu pandemia i lockdown. To już jest pewien stan, który no, wybuchł i teraz jesteśmy w trakcie opadania tego pyłu radioaktywnego. Więc oczywiście nie będziemy stosować takich metod, jak to kiedyś na przysposobieniu obronnym za czasów komuny, kiedy się śmialiśmy z kolegami, że jaka jest prawidłowa odpowiedź na pytanie, co zrobić, kiedy wybuchnie bomba atomowa. No po prostu nakryć się białym prześcieradłem i powoli czołgać się w kierunku cmentarza. No więc tutaj nie będziemy takich rad udzielać. Ale skoro zaczęliśmy no, od takiej dosyć minorowej tonacji, no to jednak tutaj w trakcie rozmowy okazało się, że nie jest dobrze, ale jest możliwość, i to od nas zależy, żeby tą sytuację trudną jakoś przejść na tyle, na ile się da dobrze. No toż chciałbym na koniec, byśmy zwrócili uwagę i skupili się na korzyściach, które mogą z pandemii płynąć. Znaczy z tej rzeczywistości, przepraszam, to źle zabrzmiało. Co możemy dobrego wyciągnąć z tego trudnego czasu, jeżeli on nas stawia w równie trudnej sytuacji, którą nam, że tak powiem, zapodał, no, mówiąc takim potocznym językiem. Jaką korzyść możemy wynieść z tego, że jednak te wszystkie niedogodności, które nas dotykają, jednak możemy w nich coś znaleźć takiego, co będzie dla nas rozwojowe, co będzie dla nas korzystne. Co możemy w tym czasie zrobić takiego, co nas w jakiś sposób zbuduje, a jednocześnie może będzie pewnego rodzaju antidotum na tę sytuację, a przynajmniej jeżeli nie antidotum, to czymś, co częściowo zneutralizuje niedogodności płynące z lockdownu, z pandemii, z no, jakiegoś braku dobrostanu, o którym tutaj mówiłaś przed chwilą, Beata.
Ja tylko jedną rzecz, zanim Beata, bo oczywiście Beata jak zwykle tutaj jest ekspertem, bo na co dzień pracuje w tym. Ja chciałem tylko powiedzieć, że badania pokazują, że znacznie lepiej przechodzą ten okres izolacji dzieci, które mają kontakt ze zwierzętami. Nie w każdym domu, rozumiem, może się znaleźć jakieś zwierzę, chociażby chomik, czy kot, czy pies, to rozumiem, ale też warto to wziąć pod uwagę i się zastanowić, bo okazuje się, że te dzieci, które mają w domu z jakiegoś zwierzaka, którym się opiekują, lepiej przechodzą całą tą izolację.
Tak, i że to nie jest Tamagotchi, prawda?
No tak.
Tylko prawdziwe zwierzę. Tak.
Żywe.
Znaczy, jeżeli mówimy o tych korzyściach, to po pierwsze, ta pandemia wymusiła na nas wszystkich, nauczycielach, rodzicach, dzieciach, taką konieczność szybkiego odnalezienia się w nowych realiach. To był początkowo stres, ale potem pojawiła się też jakaś satysfakcja, że jednak dajemy radę, że jednak możemy to zrobić razem.
Koszty są duże, ale dajemy radę.
Tak. I tak naprawdę no, jesteśmy dosyć, jak się okazuje, jako społeczeństwo elastyczni i no, jakoś ta szkoła się toczy. Tutaj też, jeżeli chodzi szczególnie o starsze dzieci, ale już nawet i młodsze dzieci, no, zaczęły brać sprawy, powiedziałabym, swoje ręce. Ja obserwuję, jak dzieci uczą się tego, że mają coś zapisać, uczą się, gdzie mają to odesłać, ale również nauczyciele uczą się, w jaki sposób, kiedy nie mogą sprawdzić, czy dzieci zapisały w zeszytach, ustalają też to z rodzicami, z dziećmi, w jaki sposób zapisywać. No, takie, to są takie techniczne rzeczy, ale one są bardzo, bardzo ważne tak naprawdę. Że gdzieś też no, jakaś taka musiała pojawić się współpraca, też myślę, że duża elastyczność po stronie nauczycieli. Dla mnie też ważne jest to, że powiem tak, i to trudne osobiście, bo z jednej strony wiem, że to tak powiem kolokwialnie, dzieci często kombinują i na przykład łatwiej jest w tej sytuacji pandemicznej szkoły online na przykład oszukiwać. Natomiast bardzo łatwo jest też no, jakieś takie, tak niesprawiedliwie potraktować dziecko. Tak jak powiedziałeś, Pawle, o tej sytuacji, kiedy wyrzuciło dziecko z lekcji i nie napisało klasówki i dostało jedynkę, tak? Czyli gdzieś tutaj, no to też spowodowało, że i nauczyciele mają większy kontakt z rodzicami, bo jest ta potrzeba cały czas jednak kontrolowania tego, czy to dziecko wychodzi celowo, czy to dziecko rzeczywiście ma problem ze sprzętem. No i tutaj no to są takie nowe relacje, które gdzieś się nawiązują, można by powiedzieć.
I... No bo jak nauczyciel ma odróżnić sytuację, w której jest awaria sprzętu, od sytuacji, w której uczeń sam się wyłącza, bo chce uniknąć jakichś tam kłopotów, tak? Powiedzmy, jest pytany, czy jest klasówka.
Tak, tak. Natomiast, no jak wiecie, no łatwo jest rzucić oskarżenie, natomiast no, ważne jest również, żeby nikogo nie skrzywdzić w tym wszystkim, prawda? To jest trudne bardzo. Więc tutaj też, no uczymy się inaczej też jakoś patrzeć na tą rzeczywistość. Myślę sobie też, że rodzice, wielu rodziców nawiązało też kontakt z nauczycielami, bliższy kontakt, bo do tej pory tak naprawdę no, dzieci szły do szkoły, dzieci tam się w tej szkole uczyły, rodzic pojawiał się na wywiadówce lub nie pojawiał się. Natomiast w tej chwili ci rodzice są w tej nauce, są bardziej jakoś zaangażowani, rozmawiają też z nauczycielami, co ich dzieciom pomaga, co ich dzieciom nie pomaga, czego dzieci by potrzebowały. Więc myślę sobie, że też ta więź jest taka bliższa. No i również to, że tak naprawdę odbyła się taka dyskusja, właśnie jest taka dyskusja, ja też to obserwuję wśród rodziców z nauczycielami, wśród nauczycieli na temat poszukiwania takich nowych sposobów motywowania dzieci do pracy. Co robić, żeby ta lekcja była ciekawa? W jaki sposób ją przeprowadzić? No to jednak wymusza zupełnie inne, że tak powiem, warunki. Jak również to tak naprawdę w jaki sposób nie obciążyć za mocno dzieci, w jaki sposób nauczyć je tego, co jest najważniejsze. I myślę sobie, że też w tej sytuacji, ja przede wszystkim to dostrzegam, ale myślę, że bardzo wielu też ludzi dostrzega to po prostu, jak bardzo ważna jest integracja, jak bardzo ważna jest wzajemna pomoc, jak bardzo ważna jest wzajemna życzliwość, bo szczególnie w tej chwili tak naprawdę musimy zwracać uwagę na to, że łatwo jest w internecie kogoś na przykład zranić. Mówiłeś, Pawle, o tym chłopcu, który nie wyłączył kamery, prawda? Że gdzieś tak naprawdę ta nasza czujność taka nauczycielska, rodzicielska na pewne formy, na to, jak dzieci się traktują, na to, czy dzieci sobie pomagają, ona jest bardzo ważna, powiem. I tutaj to, czy na przykład właśnie dzieci mają wobec siebie życzliwość, czy wręcz wykorzystują tą sytuację, że są w domach, nie są pod kontrolą i mogą po prostu komuś dokuczyć. Więc tutaj myślę, że jest bardzo duża taka ważna, taka naprawdę edukacja gdzieś, która łączy się z ochroną danych osobowych, z tym, żeby dzieci też nie upowszechniały swojego wizerunku na przykład w sieci, tego, na jakie strony jest niebezpiecznie wchodzić na przykład, jak również na przykład tego, że no, nie wolno krzywdzić ludzi, chociaż powiem tak, no początkowo rzeczywiście dzieci gdzieś wchodziły w jakieś takie schematy tego, co się dzieje w internecie, czyli tego na przykład, że kiedy nie mówię komuś czegoś w twarz, to napisać jest dużo łatwiej, prawda? Czyli gdzieś tutaj, znaczy ja myślę sobie, że tutaj gdzieś z tego może wyjść bardzo dużo dobra, pod warunkiem, że tak naprawdę gdzieś zobaczymy sobie, że właśnie ta wspólnota jest bardzo ważna, że bardzo ważna jest ta, to takie, właśnie ta taka współpraca. I też widzę, że na przykład w takich klasach, w których rodzice wzajemnie wspierają się i nie, że nakręcają się na to, że jest źle, ale myślą o tym pozytywnie, co zrobić. Rzeczywiście lepiej się dzieje. Ludzie też czują się ze sobą lepiej, czują się bezpieczniej. Więc myślę sobie, że tutaj mam nadzieję, że te badania, które będą nad pandemią, skłonią nas do tego, żeby po prostu budować społeczeństwo takie właśnie przyjazne sobie wzajemnie, takie społeczeństwo obywatelskie.
A jak już mówimy o tych korzyściach z pandemii, to przyszło mi do głowy jedna zasadnicza, znaczy pewnie jest ich więcej, ale taka zasadnicza korzyść, że dzięki temu, że na rodzicach jakby ta sytuacja wymusza współpracę z dziećmi, to w wielu domach rodzice zbliżyli się z dziećmi. Te sprawy jakby zaczęły być bardziej takie, jakby to powiedzieć, no, zrozumiałe, że jakby no, dzieci mają lepszy kontakt z rodzicami, a rodzice z dziećmi. W wielu przypadkach, nie mówię, że zawsze tak jest, bo pewnie jak zwykle to różnie się zdarza, ale myślę, że w wielu domach na pewno jest to lepsze w tej chwili, te relacje.
Ja też zaobserwowałam, że przynajmniej kilkoro uczniów bardzo mocno w tej pandemii dorosło i wzięło odpowiedzialność za swoją naukę, że w sytuacji szkolnej czasami miałam poczucie, że taki, ja nawet tak sobie mówiłam, że to tak jakby ten uczeń oczekiwał, że nauczyciel wywierci dziurkę i olejku naleje, bo uczeń sobie jakby nie życzył być nauczony. Natomiast wielu uczniów zobaczyło, że warto jest sobie rozplanować jakoś ten czas, warto jest po prostu posłuchać. Jakoś dorosły też te dzieci w tej sytuacji. Myślę, że bardzo duży wpływ na to ma też postawa nauczycieli, którzy zaczęli doceniać dzieci. I mam takie poczucie, że ta cała sytuacja spowodowała, że gdzieś jakieś duże pokłady życzliwości się ujawniły.
To zakończę taką myślą, która jest pewnego rodzaju diagnozą nie mojego autorstwa, ale słyszałem już ją z tylu ust specjalistów od relacji, głównie psychologów, psychotraumatologów, socjologów, że pozwalam ją sobie powtórzyć, bo mam pewne przekonanie, że ona jest jakąś nauką. Otóż pewną nauką o tym i pewną korzyścią z pandemii jest to, co ona ze sobą niesie jako wzmocnienie pewnych sytuacji, które w rodzinie funkcjonowały jako jej spoiwo, albo wręcz przeciwnie, jako pewne wydarzenia czy relacje destruktywne. Otóż to, jak wyglądają relacje obecnie, jest wzmocnieniem sytuacji sprzed czasów pandemii. Tam, gdzie było dobrze, jest lepiej. Tam, gdzie nie było dobrze, jest gorzej. A więc jest to jakaś, można powiedzieć, próba, w której możemy zobaczyć, jak rzeczywiście wygląda kondycja rodziny, kondycja relacji. I to jest istotne. Warto się z tym zmierzyć. Jeżeli się bierze na poważnie wypowiedzi fachowców, którzy prowadzą badania na ten temat, no to być może to jest jakieś światełko do tego, żeby zobaczyć, co nie zagrało w swoim czasie, że teraz jest jeszcze gorzej, a co warto wzmocnić na przyszłość, bo nie wiadomo, co nas czeka, żeby jeszcze bardziej to spoiwo, które do tej pory nas trzymało ze sobą i teraz zadziałało, żeby nie puściło, a żeby jeszcze bardziej nas skleiło za sobą we współpracy, współdziałaniu i wspieraniu się w trudnej sytuacji. I tą myślą...
Jeszcze Paweł, przepraszam, że tak jeszcze dokończę, dobrze, tą twoją myśl. Wiele rodzin, w tej chwili obserwuję od roku, znalazło się w tej sytuacji, że właśnie okazało się, że coś nie gra w tej rodzinie, że ta pandemia, tak jak powiedziałeś, wzmocniła ten problem i korzyścią z tego jest to, że się tym problemem zajęli. Udali się z dzieckiem do psychologa, zaczęli nad tą relacją pracować i jeżeli możemy powiedzieć, że ta pandemia tutaj w całym swoim, w tej złej otoczce okazała się tak naprawdę być może dla tych rodzin pewnego rodzaju dobrodziejstwem.
No to mówiłem o tym wcześniej, także.
Niech to posłuży jako puenta dzisiejszego wydania programu, aby ona niosła ze sobą pewną nadzieję, której, jeżeli Państwo stwierdziliście, że no, nie dostarczyliśmy w odpowiednim zakresie tutaj, no to tylko dlatego, żeby przyjrzeć się pewnemu zjawisku, które łatwe nie jest i ma niestety swoje ciemne strony, ale jak zwykle staramy się do tego podchodzić z pewną nadzieją, tak więc niech ona również wleje się w Państwa serce. Kończymy nasze dzisiejsze spotkanie w Nocnych Światłach. Tym razem w cyklu Bo tak nas wychowano podjęliśmy zagadnienie emocjonalnego i zdrowotnego wpływu pandemii na dzieci. A konkretnie, bardziej gramatycznie, lepiej jest powiedzieć emocjonalne i zdrowotne skutki pandemii wśród dzieci. Tak to było. O, i tak być powinno. Dzisiaj, jak zawsze w tym cyklu, jego współtwórcami, takoż było tego wieczora, na linii Skype z nami byli pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, Beata Janowska. Gorące dzięki.
Dobranoc, dziękuję serdecznie.
I Bogdan Janowski, również gorąco dziękuję.
Pięknie dziękuję, dobrej nocy.
Dobrej nocy Wam życzę, dziękuję jeszcze raz i dziękuję też Państwu za uwagę i wspólnie spędzony czas tego wieczora i za cały miniony tydzień, bo to ostatnie wydanie w tym tygodniu, przed nami weekendowa przerwa. Spotkamy się w poniedziałek, a jeżeli ktoś chce do nas dołączyć, no to zawsze między poniedziałkiem a czwartkiem, tuż po 23:00 może włączyć Radio Plus i na częstotliwościach lokalnych w naszym kraju między Bugiem a Odrą, a Bałtykiem, a Tatrami nas spokojnie odbierać tam, gdzie jest dostęp do zasięgu radiowego, a jeżeli jest dostęp do sieci, no to można nas słuchać również przez internet. Zapraszam w związku z tym na stronę radioplus.pl. Tam jest taki przycisk włącz radio, który się rzuca w oczy. On włącza radio, tak więc trzeba go użyć. A zaś u góry jest zakładka programy, która otwiera archiwum Nocnych Świateł, gdzie możecie Państwo o każdej porze dnia i nocy korzystać z niego, bo jest na tyle przepastne, że ponad 1200 tytułów tam się znajduje, tak więc mam głębokie przekonanie, że każdy z Państwa może tam znaleźć coś interesującego dla siebie. Zapraszam do archiwum to przez weekend, a po weekendzie w poniedziałek spotkamy się, mam nadzieję, ponownie. I tym razem w cyklu Pytania o wiarę rozmawiać będziemy o tym, po co ślub kościelny, skoro jest tyle rozwodów. Ale jak zwykle w tym cyklu nie tylko o tym. Naszym ekspertem, stałym gościem i współtwórcą cyklu Pytania o wiarę takoż będzie i w poniedziałek ksiądz Karol Oparcik, duszpasterz parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie. Dziękuję za uwagę. Paweł Krzemiński, kłaniam się nisko. Dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.
Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.